zaczynamy, bo nastąpił czwartek, równo 15 listopada 2012 rok. Jestem Martin Lechowicz i słuchacie Raportu Martina, czyli satyrycznej audycji w Radiu Kontestacja, która oprócz dźwięku ma też obraz. Obraz jest zbędny, chyba ktoś zobaczyć, jak ściągam z siebie część garderoby. Uwaga, uwaga, właśnie to zrobię. Już nie mam tej części garderoby, dzięki czemu możecie patrzeć w moje orzechowe, kasztanowe oczy o barwie nieokreślonej, takiej brązowawej, brązowawa barwa. Właściwie brązowawa barwa to mi się z strzemieniem kojarzy, nie z kasztanem i nie z orzechem. A dziwne, że nikt nie mówi, że mam oczy w barwie, no wiecie sami czego. W ogóle nie jest śmieszne. A to miał być śmieszny program. Po ostatnim odcinku Raportu Martina dostałem bardzo dużo informacji, że ten program był w ogóle nieśmieszny. W ogóle. Mnie w ogóle nie śmieszył. Pan powiedział jeden z drugim i z trzecim i z czwartym i może i było, nie wiem, 100. Pewnie dlatego ten program był najczęściej słuchanym programem w Radiu Kontestacja i jest na pierwszym miejscu popularności. No pewnie dlatego, że taki nieśmieszny. Zapewne. To dobrze, ludzie lubią mało śmieszne rzeczy, to dzisiaj będzie o mało śmiesznych rzeczach w tym raporcie. Będzie o tym, o czym mówi dzisiaj cały kraj i o tym, o czym cały kraj nie mówi, a powinien. Ale najpierw będzie coś optymistycznego, bo potem będzie już znowu nieoptymistyczny. Aha, ja informuję, że można dzwonić do radia i pogadać i zmienić temat, nawet możemy o czym innym gadać. No, dzwonić można przez Skype na kontestacja.com albo 222-195-321, to jest telefon. Taki zwykły, nie internetowy. Dobrze, a ja chciałem powiedzieć na początek taki żart, no, nie wiem, że to jest śmieszne czy nie, Tusk będzie, więc może to być trochę śmieszne nikogo, powiedział, jaka jest gwarancja wyjścia z kryzysu dla całej Europy. Brawo, bym powiedział, 13 listopada to było, czyli dwa dni temu, powiedział Donald Tusk, premier tego kraju, że wie, jak zagwarantować wyjście z kryzysu dla całej Europy. Chcecie wiedzieć? To nie jest takie trudne, ale trzeba rzeczywiście, jak wszystkie genialne rzeczy, trudno na to wpaść, a potem wydaje się proste. Więc uwaga. Trzy rzeczy. Polityka spójności, szybko uchwalony budżet europejski i bez przesadnych cięć. To gwarancja wyjścia z kryzysu dla całej Europy, powiedział premier Donald Tusk we wtorek w Brukseli, po spotkaniu 15 państw, gdzie rządzą prawdopodobnie idioci. Dlatego, że nikt go nie wyśmiał i ja tego nie potrafię zrozumieć do końca. A może po prostu byli wszyscy pijani, nie zakładajmy od razu, że to są idioci. Może to są po prostu pijacy. Chociaż to też może być troszeczkę obraźliwe. Nie, nie, dobrze, ja tutaj prowokację stosowałem. Wiecie, że ostatnio od tego marszu nieszczęsnego, co miał miejsce, sami wiecie kiedy i sami wiecie gdzie, już nie gadajmy o tym, może znowu będzie, że jestem polonofobem, Żydem, orwellowską świnią i tak dalej. No ale od tego czasu wszyscy używają słowa prowokacja. To jest genialne słowo. Stosujesz go wtedy, kiedy nie masz argumentów już żadnych, na nic, i chcesz powiedzieć, że ten drugi to jest fiut. To mówisz, że on przyszedł po to, żeby prowokować. Jak się z nimi nie zgadzasz, to nie mówisz wtedy, że nie zgadzam się z panem, bo to, tylko mówisz do niego, ty prowokatorze. I wtedy wiadomo, że co by nie mówił, to nie ma racji, bo on nie mówi, żeby mówić, tylko żeby prowokować. Przy czym nawet nieważne jest, do czego prowokować, czy to ma jakikolwiek sens logiczny, ważne, że jest prowokacja. No więc ja bym, jakbym nie miał już takiego fajnego tytułu audycji, Raport Martina, dawniej lewatywa mózgu, nie zapomnijmy, co za dobry tytuł, fajnie. To właśnie może znowu zmienię. Co i parę miesięcy zmieniam tytuł audycji, przez co nikt się nie może zorientować, czego aktualnie słucha. Ale tytuł prowokacja to by był tytuł, albo prowokator. Prowokator. Dobre, nie? Prowokator. To nie jest karalne jeszcze w Polsce, więc można być prowokatorem. No i wielu ludzi uważa, że jestem prowokatorem. Nie wiem, co to znaczy. Naprawdę żywcem nie wiem, co to znaczy. Tak jak spekulant, nie do końca rozumiem, czym się różni spekulant od handlowca. No bo handlowiec ma tanio sprzedać? Nie, tanio kupić, drogo sprzedać. A spekulant ma, uwaga, drogo sprzedać, a tanio kupić. No więc czym się to różni, to ja nie do końca wiem. Może kolejnością słów, albo nie wiem, pierwszą literą, albo czymś takim. Aha, zapomniałem powiedzieć, że czat jest tu. Można sobie czatować podczas audycji, a najlepiej zadzwonić i pogadać po prostu. Dobrze, prowokacji miało być. Aha, nie, najpierw miało być o Tusku, ale się dzisiaj mieszam. Donald Tusk powiedział, jestem przekonany, że dzisiejsza wymiana opinii w obrębie państw przyjaciół instytucji europejskich to gwarancja dla całej Europy, gwarancja wyjścia z kryzysu i utrzymania tego pseudoeuropejskiego trendu. Nie, przepraszam, proeuropejskiego trendu, który towarzyszy naszym spotkaniom od samego początku. Tak powiedział Donald Tusk. No i to taka zabawna informacja na początek. Więc jeżeli wierzycie premierowi, jego słowom, jego mądrości ekonomicznej i na przykład macie kryzys w domu, no wiecie, jak wyjść z tego kryzysu, za dużo wydajesz, nie? Masz długi wszędzie już, no i nie za dobrze jest, no to pan powiedział, pan Tusk powiedział, co zrobić, żeby mieć gwarancję, że wyjdziesz z tego swojego kryzysu w domu. Ja bym powiedział, same pierdoły, ja bym powiedział tak, zmień pracę na lepszą, na lepiej płatną, wydawaj mniej, oszczędzaj, zorganizuj swoje finanse, tak bym powiedział. A on mówi, nie, zrób politykę spójności, czyli dogadaj się z innymi zadłużonymi ludźmi, którzy tak samo źle wydają pieniądze i wydawajcie je wspólnie, albo najpierw ty wydawaj jego pieniądze, a on twoje pieniądze. I to jest pierwszy punkt, żeby się polepszyło. Wyjdziecie z kryzysu, wiesz, spójność. Drugie, szybko uchwalony budżet. Czyli jak cały czas wydajesz za dużo, zaciągasz następne długi, to musisz zamiast siedzieć i rozmyślać, jak wydawać lepiej w przyszłości, wziąć i szybko ustalić budżet. Jak najszybciej. To jest druga gwarancja. I trzeci punkt, bez przesadnych cięć. No bo to wiadomo. Jak chcesz przestać się zadłużać, no to nie możesz przestać wydawać. Za szybko. No może troszeczkę, ale nie za dużo. Bo wtedy nie ma gwarancji wyjścia z kryzysu, a tak to jest. No i to powiedział Donald Tusk. I ja do tej pory nie mogę zrozumieć, dlaczego jak otworzę okno, to nie słyszę śmiechu. Bo to ludzie powinni, jak słyszą takie pierdoły, przez cały tydzień śmiać się bez przerwy. Karetki powinny jeździć tam i z powrotem, żeby odwozić tych ludzi, co dostali przepukliny ze śmiechu. No, i powinny być sądy zatkane tymi pozwami przeciwko premierowi, że spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu, mówiąc takie bzdury i wywołując śmiech w całym kraju. No ale widzicie, to dopiero będzie w przyszłości, kiedy radiokontestacja nauczy ludzi, co to jest popyt, podaż i liczenie pieniędzy i skąd się biorą kryzysy. Bo to jest dosyć proste, ale ludziom się nie chce trochę słuchać, niestety. Wiesław jeszcze nie dzwoni. Na pytanie zadane na czacie odpowiadam, nie, Wiesław jeszcze nie dzwoni. Dobrze, to był optymistyczny news na początek. Dobra, też może kogoś odbiorę, czemu by nie? Pierwszy telefon, Agnieszka, cześć.
No, cześć Martin.
Cześć.
A, słuchaj. Wiesz co, bo to tak, już zacząłeś o Tusku gadać, a ja siedzę i myślę, po co o Tusku wałkować w kółko?
Nie wałkuję, to był news, właśnie skończyłem. Dobra, już nie ma o Tusku.
To słuchaj, to ja mam następne.
Było śmieszne, nie, mnie to śmieszy.
Dzisiaj. Dobra. Właściwie to jeden, to już chyba z wczoraj? Nie wiem, mniejsza. W każdym bądź razie wyszło oczywiście w mediach, nie wiem jak tam w internecie, że Maria, że Maria Konopnicka była lesbijką i była w związku partnerskim.
Wycofać
ponieważ przez ostatnie 20 lat życia tam mieszkała z pewną kobietą, obie były patriotkami, obie tam działały oczywiście.
Patriotki lesby? To się nie kwalifikuje w Polsce, to do której szuflady wsadzić?
Nie wiem. Znaczy wiesz, bardziej to oczywiście tam Biedroń mówił, że związek partnerski to był.
No wiemy, co to znaczy, związek partnerski.
No w każdym razie to jest ciekawy news. Wiesz, i trzeba będzie to obadać.
No, no.
Bo mnie to faktycznie zaciekawiło. Druga sprawa. Dzisiaj powrócił temat tego słynnego rzeźbiarza włoskiego, który bodajże chyba 12 lat temu zrobił rzeźbę Jana Pawła II przygniecionego meteorytem, co nie?
To jest jakieś sławne? Ja przegapiłem głośno, akurat, ale...
Teraz oczywiście głośno, no bo wiadomo, że robi kontrowersyjne te wystawy we Włoszech. To teraz tutaj...
Czy to była kontrowersyjna, że przygnieciony meteorytem był?
No, że kontrowersyjne. Nawet ponoć wtedy AWS-owcy zniszczyli tą rzeźbę.
No to wiesz, ja sobie potrafię wyobrazić dużo bardziej kontrowersyjne rzeźby z Karolem Wojtyłą, na przykład z krzyżem wsadzonym gdzieś tam, albo... No właśnie, dobra, nie, nieważne, ale to było kontrowersyjne, co meteoryt? Meteor?
Nie, wiesz co, bo to jest tak, ja uważam, bo z mojej strony to tak wygląda, że wiesz, ja akurat nie lubię tematy kontrowersyjne, bo mnie akurat zmuszają do myślenia.
No widać, że nie lubisz, bo zadzwoniłaś właśnie, powiedziałaś dwa kontrowersyjne, ale...
Martin, nie, właśnie mnie to wkurza, że inni zamiast się zastanawiać nad tymi rzeźbami, to właśnie ich to wkurza.
No bo ty byś się
wolała zastanowić. Na przykład jak masz tam rzeźbę, powiedzmy, z dwoma księżmi w łóżku. Ale w sutannach, co nie?
A to co nie?
Zresztą dałam link do całej galerii, gdzie tam jest na Google. Przynajmniej to, co wyszukałam, mogę jeszcze raz wpuścić.
Nie wiem, czy chcemy, no.
No, ale...
Księżmi, to partnerstwo jakieś? Kleru?
No, w każdym bądź razie facet według mnie ma bardzo ciekawe rzeźby.
No tak, bardzo. No. Nudne nie są.
To, że kontrowersyjne, to swoją drogą. No, widocznie facet lubi szokować.
No jak lubi. A może ma coś do powiedzenia? Wiesz, są też tacy artyści, co mają coś do powiedzenia, a nie tylko lubią
szokować.
No ja
szokować. Też tak uważam, że tymi rzeźbami on chce zwrócić uwagę na ważne według niego rzeczy.
Na meteoryty. Uwaga, nisko przelatujące meteoryty. Mogą spaść nawet na Karola Wojtyłę. Uważajcie. Kosmos wierci. To jest ta ważna sprawa? No ja nie wiem.
Cicho, a trzeci temat to w sumie pisałam na czacie o końcu świata znowu.
Opowiedz,
nie,
kiedy
cicho,
będzie?
Bo nie wiem, czy wiesz, ale no tak, u nas oczywiście w kulturze chrześcijańskiej, no to są te błędy najpewniej z datowaniem Jezusa. Powiedz mi, czy ty słyszałeś, żeby był jakiś spis powszechny na początku naszej ery robiony w Judei?
Nie. Nie pamiętam, wiesz, że
bo ja się
trochę lat mam, ale...
że historycznie był i pamięć prawdopodobnie się... Jezus właśnie się urodził w 6 roku naszej ery.
No możliwe, może tak, jest
czyli
prawdopodobnie...
6 rok ukrzyżowania też był prawdopodobny, czyli by wszystko wyszło na to, że mamy kalendarz, że tak powiem, do przodu o 6 lat.
Albo 4, różnie to mówią. Ale co, to znaczy, że opóźni się... Aha, że opóźni się koniec świata o 4 lata, czy tam 6 lat, tak?
No, ale nie, mniejsza. W każdym bądź razie, wiesz, dat końca świata jest dużo. Jak nie wyjdzie ta, to będzie następna oczywiście brana pod uwagę. Mm-hmm. A ja uważam, że prawda jest taka, że tej prawdziwej daty końca świata my nie znamy. Dla nas końcem świata to w sumie może być nasza własna śmierć.
Może. Albo
też nie
EKBW
wiadomo,
przyjdzie.
Kiedy nas dotknie, nie wiemy. Nie,
dobra.
Także wiesz.
Niech to wystarczy mi newsów na dzisiaj kontrowersyjnych. To dzięki. No cześć.
No cześć.
Cześć, ale to była, ja uważam, że to była prowokacja, że jakieś tematy z Karolem Wojtyłą. No swoją drogą, jakbym w tytule tej audycji napisał papież i tam coś tam, to by od razu dużo ludzi przyszło słuchać. No, ludzie lubią takie bzdury jakieś, no. No i lubią. Dobrze. Przejdźmy do normalnych tematów, żeby czasu tutaj nie tracić. Albo nie, jeszcze straćmy trochę, bo dzwoni futrzak. Aż się boję. Cześć!
Czemuż się boisz?
A ja nie wiem, bo sami prowokacje wszędzie, prowokatorzy wszyscy prowokują.
Mówisz?
Może się już nie rozmawia, tylko się szuka prowokatorów teraz.
No nie, no ja taki mainstreamowy temat właśnie wokuję sobie.
Dobrze. Jaki? Tak?
No tego, ten samolot właśnie, tak, no, zastanawiam się, czy może by tak nie polecieć.
Ten samolot który? Ten z trotylem?
Nie ten z trotylem, znaczy blisko, bo teraz się okazało, tu pojawił się taki news, że przy jego, że w ogóle mam tutaj w zakładce tego newsa, a w której zakładce.
No ale jaki? Bo się ludzie nudzą na czacie. Mówię.
Ten Dreamliner. Chodzi o ten. Chodzi o ten samolot.
No ale po co ci ten samolot?
No polecieć bym sobie. No jestem na zmywaku, tak?
Tak.
No i ze zmywaka trzeba będzie wrócić na święta i się zastanawiam, czym wracać, no i może by tak samolotem.
Aha, ale to nie jest ten, co latał w kosmos, tak? No nie ten.
Nie ten, co latał w kosmos.
To jest ten nowy, co LOT kupiło, tak?
Ten, co LOT kupiło eksperymentalnie, no. LOT się odważyło jako pierwszy, a ostatnio przejrzałem troszeczkę odcinków o katastrofach lotniczych i aż się boję.
Ja się też boję, dlatego LOTem nie latam i Jan Fior, który lata dużo, mówi, że no po tym jak widział, jak wygląda organizacja w tej firmie i ogólnie, to w życiu tym nie poleci. Ja mam do niego zaufanie, więcej latał niż ja. Ja wolę nie.
Tak, to jak ktoś podpowie, co to jest Ryfa Crazy, to ja będę bardzo wdzięczny.
Dobrze, no to już na czacie. Dobra. Dzięki. Dzięki. To był Futrzak. Można dzwonić, śmiało, nic się nie bójcie. A teraz będzie to, o czym gada cała Polska, to, co się stało... Ja będę to komentował na żywo. To, co się stało w Czeladzi. To jest takie miasto i tam akurat był Macierewicz i tam byli ludzie, którzy lubią Macierewicza. No, lubią. Przyszli posłuchać, bo go lubią. No. I wstał podyskutować człowiek, który ma inne zdanie. No i to był, wiecie, prowokator. Ja od razu mówię z góry, że to jest wszystko prowokacja. No bo miał inne zdanie, to jest, pasuje do definicji. Definicja prowokatora jest taka, że ktoś to ma inne zdanie. Dzisiaj widziałem na przykład relacje ludzi z Pyta.pl z Marszu Niepodległości i tam to samo było. Od razu ktoś podszedł i mówi, to są prowokatorzy, krzyczy, prowokatorzy. Jacy są prowokatorzy z Pyta.pl? No, jaja se robią. No, ale ten pan nie rozumie, co to są jaja, bo pewnie nie ma, nie widział, nie spotkał, nie wie. Trudno. A w Czeladzi było tak, jeżeli ktoś jeszcze nie wiedział, już pewnie większość widziała, ale zobaczcie, pozwólcie i komentujcie na żywo, zadzwońcie i powiedzcie, co ty myślicie. No.
Dziękuję bardzo, Andrzej Kostewicz. Ja mam, panie pośle, takie pytanie, ponieważ pan tutaj mówi przez cały czas językiem, no w gruncie rzeczy, podprogowym. Dla mnie to, co pan teraz mówi, to jest zwykła polityczna indoktrynacja. Pan tutaj, w tym momencie, jeszcze zaznaczając, ja nie jestem zwolennikiem żadnej polskiej partii politycznej. Ale pan w tym momencie dyskredytuje, oskarża w gruncie rzeczy o zdradę demokratycznie wybrany polski rząd. Pan mówi do tego...
Dobra, i tu już się zaczyna. Ja bym chciał w tym momencie zwrócić uwagę na to, że ten młody człowiek, odważny 18-letni człowiek, w mojej opinii, jest idiotą, ale to zupełnie jest nieszkodliwe. To znaczy, bo nie mówmy idiotą, powiedzmy idealista. By jest idealistą oczywiście, bo gada coś o demokratycznie wybranym rządzie. W Polsce demokratycznie wybrany rząd? W systemie głosowania na partie, a nie na ludzi? Gdzie te partie nie zostawiają nam żadnego wyboru, właściwie mamy ciągle wybór między dżumą a cholerą, to on przyznaje mandat do rządzenia tym ludziom. No dobrze, okej, to jest pewnie idealizm i głupota lekka, ale pan ma prawo, bo ma 18 lat. Zresztą nieważne. Ja tu chcę tylko powiedzieć, że choćby nie wiem, jakie głupie rzeczy powiedział pan młody wstający, to reakcja na te głupie rzeczy absolutnie nie ma prawa wyglądać tak, jak wyglądała.
Ale jak pan się zachowuje? No? Ale jak pan się zachowuje?
No jak pan się zachowuje? Gówniarzu, siadaj! Bardzo dobre, gówniarzu, siadaj, to mi się podoba. Ja myślę, że to się taki mem zrobi, nie? Będzie gówniarzu, siadaj teraz. Jak ktoś coś mówi głupiego, to będzie gówniarzu, siadaj. Jak ktoś zadzwoni do mnie i zacznie opowiadać jakieś dyrdy małe, ja się nie będę z nim zgadzał, to powiem, gówniarzu, siadaj! Ile ty masz lat? A ja to... Dobra, ciągle.
Ja kulturę.
A kulturę? To ty jesteś gówniarz.
Tylko pan ma jedną prawdę. Proszę mi coś dać powiedzieć komuś.
Nie wiem, nie jestem pewien.
To jest fajny argument. Zapamiętajcie drugi argument, jak wam zabraknie. Pierwszy, siadaj gówniarzu. Drugi argument, ja mam 60 lat. Bardzo dobre dwa argumenty. I trzeci gdzieś tu powinien zaraz być, to prowokator i nie trzeba go słuchać.
Normalnie ze swoimi adwersarzami, a nie oskarżać, nie dyskredytować polski rząd.
Wynocha! Jak można nie oskarżać zdrajców? Jak można nie dyskredytować wrogów? Jak można nie bić w ryj tych, którzy nie chcą pokojowo z nami rozmawiać? Jak można po prostu nie przypieprzyć w ten pysk tego, co po prostu nie zachowuje się kulturalnie? No jak?
Panie!
Jest!
Tak jest? O, pan masz bandaż?
Ej, co pan robi? Co pan robi?
Co pan robi? Dyskusję prowadzi. Jak Polak z Polakiem.
Ale spokojnie. My siedzimy spokojnie.
No,
my siedzimy spokojnie, przepraszam.
To już mnie zamordowało. Wypad stąd, pederasto. Czwarty argument. Kiedy już te trzy nie będą działać. Wypad, pederasto. Tak. Podsumujmy. To może być przydać się wam w dyskusji, jak będziecie w Polsce dyskusję prowadzić na forum publicznym. Tak. Siadaj, gówniarzu. Ja mam 60 lat. To prowokator. Pederasto. No, dzwoni Xy i ja chcę odebrać. Komentarz posłuchać po prostu. Czy ktoś ma komentarz jakiś?
Cześć, Martin. Cześć. Słyszysz mnie?
Tak.
W ogóle to, co puszczasz, to jest no, kpina jakaś. Wszyscy
wiem, prowokacja.
Jak na mięso, żeby go znać. Człowieku, no. Ja nawet w sklepie nie widziałem, żeby się tak na słodycze rzucali. Jak oni na tego młodego. No fakt, że to głupie i to nawet jeszcze liceum nie skończyło i się wypowiada na takie tematy, no ale ma prawo do tego, oni się tak rzucili, żeby go pobić. Ale patrz, i to starzy ludzie, rozumiesz, ty to ogarniasz.
No ja
starzy ludzie robią takie rzeczy. Boże, ja nawet bym nie podejrzewał takiego dresa. U mnie na osiedlu, że się rzuci, zacznie bić kogoś, wiesz?
To teraz już wiemy, kto rzucał tymi płytkami chodnikowymi na Marszu Niepodległości, to zamaskowani ludzie. To byli te dziadki! To te babcie!
Ten dziadek, co tam siedział z boku, co krzyczał, że miał 60, że ma 64 lata! No i co z tego? A ja mam 21, nic o gorszy jest.
No nie, pan uważa. No, zagłupak. Pan uważa, już 60 lat. To jest zasługa, nie? Ale to jest super zasługa. Po prostu przeżył więcej. To jest cała jego zasługa.
Znaczy wiesz co, to pojęcie względne, czy on przeżył więcej. Podejrzewam, że...
Znaczy jakby facet spał przez te 60 lat do góry brzuchem, jadł, spał i tyle, to by i tak mówił, że mam 60 lat, pani, 60 lat spania i nie uczenia się niczego, tak. Ale niczego nie wiem, ale mam 60 lat.
No ładnie. Dokładnie. Ale wiesz, co jest najśmieszniejsze w tym, że ja się nie dziwię tym młodym ludziom, że oni uciekają z tego kraju, no bo to jest ośmieszanie po prostu i coś takiego puszczają w telewizji, rozumiesz ty to? I patrzą potem, patrzy na przykład taka angielska telewizja i myśli sobie, o Jezu, świnie się znów biją.
No, nie jest fajnie.
No dokładnie, no i to jest po prostu, no, szok. Dobrze, że stąd spieprzam do Anglii, dobra.
No dobra, okej. Okay. Spotkamy się na miejscu tam wszyscy. Dobra,
tak,
no to dzięki.
No na razie.
Dobra, można zadzwonić i powiedzieć swoje zdanie, ale co, nikt nie chce powiedzieć, że to była prowokacja? Że tak naprawdę to podpuścili tych ludzi, biednych, Bogu, ducha, winnych ludzi, żeby się właśnie, nie wiem, zburzyli się? Może on tak specjalnie ich prowokował, obrażał? Bo wiecie, jak tutaj działa to w Polsce, nie? Jak puszczę jakiekolwiek wideo, nagranie, tekst przeczytam, z którego wynika, że no ktoś ze strony tej popierającej Kaczyńskich, trotyle, prawice, nieprawice, jeżeli wynika z tego nagrania, że ktoś z nich jest jakiś taki nie tego, agresywny na przykład, no znaczy, że ja jestem z Wyborczej i prowokator. Nie? Nikt nie chce zadzwonić powiedzieć mi, że jestem prowokator? Chodźcie, co się będziecie szczypać? Po co pisać w komentarzach o tym? Dzwoni... Kto dzwoni właściwie?
Maciej Biner, co prowadzi audycję Filma na emigracji w niedzielę. Cześć, witam wszystkich.
Cześć. Widziałeś, jak tam, co cię w Polsce omija?
Widziałem już to wcześniej, ale no. Nie całe, nie, ty miałeś jakiś lepszy filmik, bo on pokazał więcej, ja natomiast skupiłem się tylko na tym, co pokazały tam te główne serwisy. Mhm. A na szczęście nie mam telewizora.
A to już jest serwisa głównych? Ja nawet nie wiem, nie patrzyłem.
Tak, to inaczej musiałem się spytać żonę, bo to ona mi pokazywała. Chodź, zobacz, co się dzieje. Także no, nie wiem, gdzie to było znalezione.
Ale wiesz co, bo ja się dziwię, że to ludzi dziwi. Przecież to jest normalne. Znaczy, ta agresja to nie jest jakaś nagle się pojawiła. Ona była cały czas. Ci ludzie są tacy agresywni.
Mi się wydaje, nie że wiesz... Nie, 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 czy on, nie, oczywiście, że tak. Znaczy, każdy ma w sobie jakąś agresję. Chodzi o te wyzwalacze w normalnych społeczeństwach, normalnych, znaczy, gdzie jest jakaś wyważona dyskusja publiczna, gdzie, gdzie ludzie mają co jeść, gdzie, no, gdzie jeszcze jakoś, jakoś to życie da się, no można jakoś funkcjonować, no to raczej to takie, takie te emocje się nie... się nie, nie uaktywniają, tylko no tak. Zauważ sobie, znaczy wiesz, co mnie w Polsce dziwi, właśnie taki ten teraz podział właśnie, bo wiesz, ludzie sobie przyszli, wyobraź sobie, posłuchać o katastrofie smoleńskiej, jak to Rosjanie, bo to przecież na tym to polega, tam cała ta, ta budowa, tezy, ta, teza, która tam wstawia ta, ta komisja w ogóle, na, nawet właśnie nie wiem, jakie ona ma umocowanie prawne, bo przecież to nie jest komisja badania wypadków lotniczych, to są jacyś ludzie, przecież ostatnio no dobra, właśnie zaczął się to... tak tym zajmować. No i znaczy, no. To jest tak, że ten Maciewicz mówi, każdy kto chce, kto ma jakieś dowody, proszę przychodzić do nas, a my będziemy, znaczy oczywiście dowody takie, które potwierdzają tą tezę,
tak.
No to wtedy może sobie przyjść i tam sobie poopowiadać i zrobią w związku z tym konferencję i wiesz... I, co mnie takiego, co takiego zauważyłem po ostatnim razie, jak miałeś te tematy smoleńskie, ja nawet też tam troszeczkę o tym mówiłem, bo to trudno o tym nie mówić, ale ja mówię to z tego powodu, że właśnie mnie to dziwi, jak, do jakiego stopnia ludzie są gotowi o to walczyć.
No właśnie, dlaczego?
Ja już zacząłem sobie budować pewną tezę. Są ludzie, którzy po prostu nie są w stanie, znaczy... Tak, nie są w stanie stwierdzić, czy nie są w stanie w ogóle przyznać, że Polacy, jako Polacy, popełnili jakiś błąd w tym wszystkim. No. Czy to, jeżeli nawet wszystko na, za tym opowiada, wszystkie tezy, po prostu cały tam łańcuszek zdarzeń, no, świadczy jednoznacznie, ale oni do końca będą bronić, mówić, że Polski. Tak nie było. Bronić właśnie, oni to uważają za obronę Polski. Jednocześnie no tak. To jest prawdopodobnie też atak na nich, jeżeli... Pamiętasz, jak ktoś mówił o tym pilocie, czy coś tam takiego, zupełne błędy popełnił, to jakieś się komentarze posypały, że to nie mogło być i tak dalej.
Dużo jest nie? komentarzy.
Ludzie to bardzo właśnie identyfikują się z tym wszystkim. To jest tak jak kibole z pewną drużyną na przykład. Nie?
No dokładnie tak samo drużyny, to wygląda, rzeczywiście. To też wywołuje agresję, jak powiesz, że Krakowia tak, że to Żydy, czy tam
Krakowia
coś.
Krakowia to Żydy.
I oni od razu...
Tak, jest to coś takiego w Polsce, wiesz, takiego coś zauważyłem w Polakach, że jeżeli chodzi o rodzinę, to na przykład też nie można o swojej rodzinie źle mówić. To już ja potem kiedyś dojdę do tego, bo z Łukaszem...
No dobra, ale poczekaj, zaprosił... bo ludzie uważają w Polsce, że to jest dobre, to przywiązanie do narodu, to bronienie polskości.
Znaczy dobre jest przywiązanie do narodu, przywiązanie do drugiego człowieka, jak najbardziej jest dobre, jeżeli to coś buduje. Jeżeli to ma jakiś pozytywny aspekt dla nas wszystkich. Pamiętam, podczas twojej ostatniej audycji zadzwonił pan i powiedział, co tu będziemy narzekać, przecież wszystko jest świetnie, otwierasz okno, są autostrady, ja mam tutaj dzieci i nie będziemy się tylko skupiać na tym, co jest złe na przykład, czy narzekać, bo wiesz co, jak komuś odpisuje rzeczywistość, to on mówi, że narzekasz. I dzisiaj możemy wszystko w ten sposób zagadać, żeby powiedzieć, że jest świetnie, wiesz, dlaczego się mamy tak przejmować, nie? Jest świetnie, jutro puka komornik, też jest świetnie, panie, mamy świetne autostrady. Mi się wydaje, że ten człowiek robi krzywdę. Robi też krzywdę innym, dlatego że nie mówi dosłownie, nie mówi prawdy tak, jak jest.
No, tak. Nie zauważa nie? ważnych, istotnych rzeczy, na przykład to, że te autostrady powstały za o wiele, za dużą ilość pieniędzy, tak. niż powinny
powstać.
No i że
jego dzieci nie będą musiały spłacić, nie? I on na przykład działa absolutnie przeciwko swojemu narodowi w tym momencie, bo każe tych ludzi, przecież to nie jest żaden wyrok. Ja nie dostałem wyroku pod tytułem musisz spędzić życie w Polsce. To nie dostałem do żywocia, nie? Nic nie zrobiłem, a więc żaden sąd mnie taki nie skazał. A ci ludzie właśnie mówią, jakby taki wyrok mieli. Tu mam być, bo tu miałem... Bo tu dostałem...
Dożywocie.
Dożywocie właśnie. W ten sposób to mi troszeczkę brzmi. Zaczyna to tak działać.
Wiesz, tak spontanicznie wygląda.
Spontanicznie wszedłem i to właśnie o tym Macierewiczu chciałem wrócić. Ja ostatnio z Rogera Moore'a oglądam te filmy o amerykańskich tych katastrofach, wszystkich zdarzeniach z 11 września. I rzeczywiście w Ameryce też jest coś podobnego jak w Polsce. Jest pewna grupa ludzi, którzy mówią, że to nigdy się nie mogło zdarzyć. Robili symulacje, wszystkie komputerowe symulacje. Wykluczają, że ten samolot mógł uderzyć w budynek, a że budynek mógł spaść i tak dalej. A jednak, nie? A jednak spadł. Ale oni to zaprzeczają absolutnie, że to jest fotomontaż telewizyjny. No podobnie tutaj jak z tym Macierewiczem. Tylko, że tam to jest może promil ludzi, to jest może procent, bo tam troszeczkę ludzi mam zdrowy rozsądek.
Też jest sporo właśnie. No nie aż tak ale jak tu... w Polsce. W Polsce jest rzeczywiście odsetek strasznie... Jest bardzo na tyle duży odsetek, że cała partia polityczna na tym bazuje i na mówi tym... to oficjalnie jako część programu.
Buduje swoje poparcie, oczywiście. To jest ich siła nosią tej partii, nie? Że absurdalne rzeczy, no przecież to są absurdalne. Jak ja potem się tym zainteresowałem, bo mówię, może rzeczywiście coś w tym jest, że, a to rzeczywiście ten cały tam profesor Binienda, to kodałem ten wykład, on sobie coś założył, tego skrzydła nigdy nie widział, on sobie tylko założył, że może być takie sześć różnych wersji, ale tak naprawdę nie wie, czy są trzy dźwigary, czy cztery, czy pięć w nim. On sobie założył, że jak Boeing ma dwa, to ma trzy. I że takie grubości. Ja myślałem, że już jeżeli ktoś taki przychodzi i reklamuje swój program komputerowy, który do symulacji, który wymyślił, no to ma jakąś podstawę, chociaż on ma dokumentację, na przykład skrzydła tu polewa, a się okazuje, że on w ogóle nie miał, on sobie tylko założył, że to tak wygląda, no to już w ogóle teraz przy tym siedzi tysiące ludzi.
Nie wiedzę w szczegółach, ale patrzę, bo to nie o te szczegóły chodzi, bardziej chodzi o podejście, o to, że ludzie tak bardzo głęboko w coś wierzą, że sobie szukają dowodów, gdzie tylko mogą.
Że dokładnie, że nawet, wiesz, teraz jeden, który się pojawi, gdzieś tam ze Stanów Zjednoczonych przyjedzie, facet, który ewidentnie ciągle mówi o swoim programie, tym komputerowym, który stworzył, jasno go reklamuje i mówi, że według jego programu to jest niemożliwe, bo on przyjął takie i takie dane.
No to przynajmniej wiadomo, o co chodzi, chce sprzedać pieniądze.
Tak, mi się wydaje, że tak, ale teraz, wiesz, w sieci pełno ludzi.
Prowokator.
I przyklaskuje, tak, w każdym momencie, kiedy on coś mówi o Rosjanach. Jak tam tą całą konferencję oglądałem, kiedy mówi, rosyjska brzoza jest mocniejsza niż amerykańska, tak wyśmiewczo to wszyscy klaszczą. Absolutnie tam zupełnie o to chodzi, mi się wydaje.
Właśnie, tego się boję, że tak naprawdę chodzi o najprostsze zupełnie rzeczy. I to takie
właśnie,
bezczelne, proste rzeczy, bo ksenofobię, strach przed innością, jakąś nienawiść do innych ludzi, których się nie zna, takie wiecie, zwyczajne rzeczy.
Tak, i wbrew pozorom właśnie nie mówię tego, że gdzieś tam ludzie mają wszyscy wyjeżdżać, czy tak dalej. Absolutnie nie. Tylko mówię, że jest alternatywa, że nie musi tutaj być, że możemy sobie wybrać, że jest gdzieś pewnie miejsce na świecie, gdzie na pewno możemy swój potencjał dużo lepiej zrealizować, a człowiek, który teraz się zamknął, i tak jak właśnie ten, który pan do ciebie dzwoni, mówi fajnie, miło, no spójrzmy tylko na dobre rzeczy, pewnie. Możemy tak sobie takie kółko stworzyć i sobie tylko mówić, jak jest fajnie. Tylko co to zmieni? Tylko co to zmieni, jeżeli rzeczywistość jest taka, jaka jest, nie? A my dzieci zadłużamy, siebie zadłużamy, praktycznie to, że nam państwo tyle zabiera, no dusi nasz potencjał, my nie mamy możliwości rozwoju. No, moim zdaniem właśnie człowiek żyje po to, nie żeby przeżyć życie w jednym miejscu, siedząc na dupie, tylko właśnie po to, żeby możliwie najbardziej efektywnie siebie realizować i swój potencjał. To daje...
Ja tak uważam, ale niektórzy wolą siedzieć na dupie i po prostu jakoś doczekać do emerytury.
On dał taką alternatywę. Siedźmy tutaj i patrzmy na piękne rzeczy, które się dzieją. A zapomnijmy o tych, a jak ktoś mówi o tych negatywnych, które nas niszczą, to mówmy, że nie istnieją, bo to się nazywa narzekanie. Nie jest.
Dobra, dzięki, żeby jeszcze inni zdążyli porozmawiać.
I do niedzieli, do usłyszenia. Zapraszam na niedzielę na
słusznie, dobra. Okej, to był prowadzący audycję z niedzielną człowiek, więc możecie usłyszeć więcej. W niedzielę pewnie nie będzie na ten temat, pewnie będzie na inny temat. Dobra, jeszcze Patryk może na ten temat, bo ja mam inny zupełnie.
Witam.
Możemy gadać o tym. Cześć,
no to
Patryk.
Ja mam aż trzy punkty i jeden dotyczy tego, co przed chwilą było powiedziane.
Dobra.
Odnośnie tego, żeby nie mówić, że jest źle, że jest pięknie i tak dalej. Ja mam po prostu założoną ilość fuck-upów, które mogą się zdarzyć tutaj w kraju i to już jest ostatni.
Ilość czego?
Który teraz się biorę. Słucham?
Ilość czego?
Fuck-upów, czyli rzeczy, które mogą się zepsuć, bo ktoś po prostu przegapi.
O to wymień, jakie spieprzenia przeżyłeś już do tej pory? Jakie jeszcze mogą nastąpić?
No to zacznijmy od takich najciekawszych, no to wiadomo, cały liceum, cały gimnazjum, ale też, no, które w tym liceum i gimnazjum obiecywali, że mnie czegoś nauczą, musiałem się uczyć poza, ale na przykład też praca jako kelner na Starym Mieście w Warszawie, z której musiałem odejść, ponieważ moi współpracownicy wyzywali hinduską rodzinę od murzynów i mówili, że nie będą ich obsługiwać w Polsce i tak dalej.
A czemu hinduską od murzynów? A naprawdę tak było?
Właśnie.
Taki durny rasizm, bezczelny?
Taki durny i bezczelny. Ale coraz więcej tych rzeczy się dzieje, także już ostatnia że tak powiem, szansa dana temu oto rajdołowi zwanemu Polską. Dzieje się właśnie, no i jak tak dalej pójdzie, no to w kwietniu sobie kupię ładny bilet. Ale ja nie o tym. Ja chciałem powiedzieć taką krótką historyjkę. Właśnie a propos takiego oburzenia starszych ludzi. Ostatnio byłem na konkursie poezji śpiewanej, cudowna sprawa, nie? Był między innymi uczestnik, który śpiewał hip-hop. Przygotował sam kawałek, sample przygotował. No wiadomo, poezja śpiewana, hip-hop nie za bardzo.
No ja się ale... jest to samo, tylko się więcej knie i rymów więcej.
To znaczy, od razu mówię, ja nie pisałem występu tego chłopaka i nie bronię go samego i całego tego pomysłu, ale...
A co powiedzieli? Zgadnę, siadaj gówniarzu, ja mam 60 lat, a ty ile? I to prowokator?
No tak, tylko że najpierw zostały rozdane nagrody, a później można było posłuchać, co komisja ma do powiedzenia. No jakiś tam starszy człowiek z zespołu 2+1, czy jakieś inne tam takie dziadostwa stare, się wypowiadał na temat tej młodzieży. No i między innymi na temat tego człowieka, który robił hip-hop. I ten starszy człowiek mówi, że rapiści to jest banda idiotów, że to nie są artyści, że wziąć kawałek i go zmiksować to jest gówno, a nie sztuka, i że każdy małpiszon to potrafi, i że w ogóle to w Stanach Zjednoczonych jest tak, że jak jest koncert rapowy, to musi grać przez 15 minut zwykły zespół, bo to nie jest muzyka. No, więc ja tak delikatnie mówię, przepraszam bardzo, ale ja mogę słuchać takich pięknych rzeczy. Oczywiście ten wywód trwał 20 minut, a ja czekałem na swoją kolej, żeby też posłuchać, bo czemu by nie. No ale w pewnym momencie już przerywam panu dziadkowi szanownemu i mówię, panie dziadku szanowny, ja bardzo chętnie i tak dalej, ale pan obrażasz połowę moich znajomych albo jeszcze więcej, którzy uważają to za sztukę, a obrażasz pan też ludzi, którzy robią to, co robią i których znam, więc mogę tego słuchać, ale pozwolić na to nie mogę za bardzo i mówię, że pan tutaj niszczy umysł i przyszłość temu młodemu człowiekowi.
Temu młodemu rapiście.
Temu młodemu rapiście, tak, oczywiście. Ja mówię, proszę pana, łona, peder i tak dalej, nie? Także może jednak trochę tak się najpierw poznać na rzecz, o której chce pan się wypowiadać.
No to
oczywiście się podniosło, że gówniarz pyskuje, że zamknąć się, że ja pana nie będę słuchał, co pan w ogóle mówisz. I nagle ten człowiek zorientował się, kto mu napyskował. Popatrzył na mnie i tak, a pan to pracujesz w radio. Ja mówię, no pracuję, co to ma wspólnego? Tym, o co się kłóci, no on do mnie. No to pan jesteś obeznany z mikrofonem. A w ogóle to ja z panem nie będę rozmawiał, bo u pana w radiu to ci wszyscy Żydzi poukładali playlistę do końca roku.
Tak. No tak powiedział?
Tak, cała sala oczywiście w śmiech, bo większość ludzi, z którymi rozmawiałem, całej obsługi, dyrekcja tego Domu Kultury i tak dalej, wszyscy wiedzieli, że ja pracuję w radiu dla dzieci, w Radiu Bajka i jedynymi piosenkami, które my puszczamy, jest piosenka Ogórek, Ogórek, Ogórek.
Żydowska
piosenka. Także ja nie wiem, co ten człowiek był meszugę, ja nie wiem, co żydowskie lobby muzyczne ma wspólnego z piosenką Ogórek, Ogórek.
Że ten ogórek jest obrzezany, dlatego.
No nie był, miał skórkę, panie, toż to mizeria. No tak, ale nie, jeszcze tutaj oczywiście najeżdżam na człowieka, ale też jakby słuchając całej audycji tej dzisiejszej, dochodzę do jednego wniosku, że możemy się z nich śmiać, możemy mieć pretensje o to, że tak beznadziejnie niszczą perspektywy, na przykład właśnie temu młodemu chłopakowi, który nie
tak,
był
jak naprawdę to nie jest śmieszne. No nie wiem, dlaczego wszyscy się śmieją, może to dobrze, ja się też nie wiedziałem,
nie, że ja uważam, że to nie jest dobrze. Ze względu na jedną rzecz, bo ci ludzie tak się zachowują, bo nie są wysłuchani. I tylko dlatego, że gdyby ktoś ich wysłuchał,
wysłuchać,
a nie doprowadził ich do... No.
Znaczy chcesz wysłuchać, jak oni cię wyzywają cały czas od gówniarzy i...
Nie, poczekaj.
Bo pamiętaj, że to oni są starsi i to oni powinni uczyć i dawać przykład. Jeżeli się sami stawiają w pozycji mentora starszego, bo oni się powołują na swój wiek, to trzeba od nich oczekiwać więcej niż od młodego 18-latka. Można wybaczyć 18-latkowi, że bluzga, ale nie można 60-latkowi wybaczyć, że tak samo bluzga w zupełnie obrzydliwy, bezmyślny, głupi sposób. No przecież tego się nie można mu dać. Ja się nie zgadzam, że trzeba ich wysłuchać, znosząc cierpliwie ich bluzgi. Nie, cierpliwie
ale
to
nie,
ja mogę gówniarzy znosić.
Poczekaj, jedna sprawa. Pomijmy akurat ten aspekt, czy trzeba wysłuchiwać ich bluzgów, czy nie, tylko wyciągnijmy jakby lekcje. Jakby zastosujmy tę wiedzę, którą zaraz zdobędziemy jakby w tym kontekście audycji, do następnych pokoleń, do pokolenia, z którym my teraz rozmawiamy, czyli do pokolenia, nie wiem, mojej młodszej siostry, czy ludzi,
znaczy, chodzi o to,
którzy,
że...
którzy mogą nas słuchać.
Bo jak będziemy mieć 60 lat, to żeby...
Jedna nauka, poczekaj, tylko chcę to powiedzieć. Dla mnie najważniejsza jest jedna nauka, że tych ludzi w odpowiednim momencie, kiedy jeszcze nie byli frustratami, nie wysłuchano, bo tak naprawdę ich jedynym popędem, tym, co oni chcieli zrobić, było powiedzenie swojej prawdy. Ich nie wysłuchano, bo PRL, bo jakieś przemiany, bo Kościół, bo cokolwiek. Ich po prostu nie wysłuchano, więc może po prostu...
No ale nas też nie słuchają, nie?
No tak, ale oni niedługo umrą i oni nas nie muszą interesować.
I wtedy my zajmiemy ich miejsce i przyjmiemy pałeczkę wyzywania wszystkich.
Aha.
Chodzi o to, żebyśmy sami nie mówili o innych, że to jest pederasta, albo gość z Gazety Wyborczej, albo ubek, albo ktoś.
My mamy tak o tyle komfortową sytuację, że widzimy, do czego to może doprowadzić. Niesłuchanie i frustrowanie innych. Bądźmy po prostu otwarci na to, co mówią inni.
A
takiej sytuacji będzie z pokolenia na pokolenie mniej. Tak mi się
wydaje. Jakiś ty mądry. Ile ty masz lat?
20.
To wyłącz się, gówniarzu. Ja mam.
No, dobrze.
Ty od ogórków obrzezywany.
No, idę obrzezać trochę ogórków. Panie drogi, ja idę układać playlistę, bo to nowy rok się zbliża. Udanego życzę.
Co to z dziećmi robią te wszystkie? Jesteś pejsate ogórki. Cześć. Dobranoc. To był Patryk. Dobra. Nie zapytałem go właściwie, Patryka, gdzie wyjeżdżasz. Znaczy nie, co to jest ta rzecz, której jeszcze brakuje, żeby wyjechał? No niestety, ale zdaje się, że odcinki najbliższe raportu Martina będą często wokół tego tematu wyjazdu krążyć, bo no to chyba trudno się dziwić. I następny news jest dokładnie o tym.
Nasza jest Polska tylko! Tylko my, Polacy!
Brawo!
Jest tylko jedna racja i ja! My ją mamy!
Brawo!
Jedna jest racja.
Brawo!
Lecz ona jest przy nas.
Skandal!
Skandal!
Moja jest tylko racja.
Brawo!
I to święta racja.
Hańba!
Bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza.
Skandal!
Że właśnie moja racja jest racja najmojsza!
No i to wszystko znamy. To był cytat z filmu Wszyscy wiedzą jakiego, a wysyłacie raportu Martina.
Raport Martina.
No. I można dzwonić dalej, ale ja wam najpierw chciałem dać temat. O, przy okazji znalazłem takie coś.
Panie Majar. Czy pan wpłaca na kontestację? Ja nie wpłacam. Ja wypłacam.
Żydzi stoją nie, za tym gadiem.
www.kontestacja.com.
To jeszcze nie był koniec, a się zdziwiłem. Wiecie co, to nie o to mi do końca chodziło. Właśnie mi chodziło o to.
Zaprzedali! Nie ma Polski!
Nawet za Hitlera nie cenzurowali internetu.
I do ostatniej kropki na tym
wierzę! Żydzie, kurwa!
Kontestacja.
Takie rzeczy się dzieją na contest campach. Jakby ktoś nie był pewny, to my oczywiście żartowaliśmy. Ale dobra, drugi news, który też się dzisiaj pojawił, to jest news o jednym facecie, który jest jedną z gwiazd YouTube'a. Co to, właśnie to nie jest reklama, to jest antyreklama ostatnio, patrząc na poziom YouTube'a, ale ten gość, na pewno go gdzieś znacie, bo to był ten gość, który walczył z menelami, którzy napadali na jego sklep w kółko. No i ten pan, który się ciągle mówił, że ja jestem bardzo spokojny człowiek, bardzo kulturalny, po czym wyrzucał wszystkich za drzwi, klął tam i tak dalej, tak trudno mu się dziwić, to jest jego sklep. O, co to było? Jego sklep, co to się stało, wiesz, że ja się zróbmy ten efekt jeszcze raz, nie? Jeszcze raz. Ale się porobiło. A to, dla tych, którzy słuchają, to nie wiedzą, co się dzieje. Musiałbyś zobaczyć to. Dobra, nieważne. Więc ten facet opublikował, zdaje się, ostatnie wideo, albo prawie ostatnie, bo prowadzi w inter takie walki z tymi lumpami na osiedlu. No i jak mu idzie? No właśnie powiedział, jak mu idzie. Posłuchajcie tego kawałka i można skomentować to, bo to bardzo na temat.
No cześć. Witam was, Marek. Dosłownie 5 minut temu siedzę w sklepie, słyszę potężny hałas. Zrywam się, patrzę, rozbita szyba wystawowa.
A przy okazji, ja chciałem tylko przerwę i chciałem ostrzec, że ten pan dużo knie, więc jak ktoś ma tam dzieci czy tam coś, to niech je na boczek, a z drugiej strony niech się uczą, bo naprawdę gość jest frustrowany, wiecie.
To z pewno dużej odległości, bo jak wyskoczyłem ze sklepu, to już nikogo nie widziałem, rzucił butelką w szybę. I oto mamy, kurwa, właśnie przykład, do czego prowadzi ten totalny olew, kurwa, policji i prokuratury.
Przy okazji panu rozbili szybę. Frédéric Bastiat udowadniał kiedyś, odpowiadał na taki, no, taki błąd logiczny w rozumowaniu, który do tej pory się masowo używa wszędzie, że rozbita szyba pobudza gospodarkę przecież, nie? Więc rozbijajmy więcej szyb, to wtedy gospodarka będzie pobudzona. Nie, dokładnie to samo się dzisiaj mówiło, na przykład z okazji huraganu, nie? Zniszczyli tam kawałek Nowego Jorku, straty miliardy dolarów. Ale to dobrze, bo żywia gospodarkę. No to może ten pan powinien posłuchać tych ekonomistów i stwierdzić, że jeżeli mi rozbili szybę, to żywia gospodarkę, bo ktoś musi przecież tą szybę wstawić, więc to nowe miejsca pracy, wstawiaczy szyb i on zarobi, się coś dzieje. Tak naprawdę to nie jest korzystne dla gospodarki. To jest błąd logiczny, ale o tym kiedy indziej. Na razie...
Właśnie konkretny przykład. Ja do tej pory byłem, kurwa, spokojny. No ale powiedziałem wam kilka dni temu. Najpierw policja olała sprawę. Dałem im konkretne zgłoszenie, że była próba uszkodzenia mojej osoby właśnie poprzez rzucenie butelek w moim kierunku, jak stałem w sklepie za Ladą. Z potężną siłą butelki uszkodziły Ladę, uszkodziły drzwi. Dałem im, kurwa, film z kamery, na których był moment rzucenia. Był moment, był pokazana sylwetka człowieka, który był w tej grupie. Kurwa, nie kiwnęli palcem. W czasach w XXI wieku, kiedy większość domorosłych fotoamatorów ma w domu programy do obróbki komputerowej zdjęć, potrafią, kurwa, cuda zrobić. Policja nie potrafi. Bo dlaczego? Bo mają to, kurwa, w dupie. Totalnie, kurwa, w dupie.
No właściwie. No właśnie tak. Chciałbym się kłócić z panem i powiedzieć, że pan nie ma racji. Bądź pan optymistą, nie jest aż tak źle. Ale jak mogę się nie zgodzić z tym panem, kiedy jest tak źle właśnie? No rzeczywiście tak policja działa. Czy ktoś ma inne doświadczenia z policją? No dobrze, policja to nie jest jeden facet, nie? To nie jest jeden facet, którego da się ocenić. Wiadomo, to są różni ludzie w różnych miastach, w różnym czasie, w różnych miejscach. Dobrze, ale ogólne opinie na temat działalności policji są takie jak tego faceta, tylko może mniej ludzie klną. Czy nie jest tak? Może ja przesadzam, nie wiem, ale to od tego jest ta audycja, od tego są komentarze i od tego jest teraz telefon włączony 222-195-321 albo przez Skype kontestacja.com, żeby powiedzieć, że może policja nie jest taka zła, może nie jest tak źle. Z tego, co ten facet w czeladzi opowiada, no to tam u niego była taka zła policja. Remol, cześć! Jak
no
to
cześć,
u ciebie z policją?
Ja tak chciałem tylko a propos tak jeszcze poprzedniego tematu nawiązać, że on się tak niech nie wypowiada, że oni mają w dupie, bo on się nie zna, on nie był w policji, więc to nie wie, o ile pracy to kosztuje takie bycie policjantem.
Ten ale co jego to obchodzi? No to on płaci za to, a on nie jest... Znaczy, bo to nie jest, że jakaś działalność charytatywna i teraz dajemy policji kupę pieniędzy i patrzymy na nich, jak sobie radzą albo sobie nie radzą i zachęcamy do dalszej pracy, bo my za to płacimy!
No dobra, ale no co...
Poczekaj,
no,
to inaczej.
Co on
jeżeli...
myśli, że będą mu czerwony dywan rozkładać i będą pilnować sklep przed drzwiami
nie.
24 na dobę, no
nie
co
o to mu chodzi,
wyobraża?
Posłuchaj uważnie, o co jemu chodzi. On im wysyła nagrania przestępców, nagranych, złapanych na gorącym uczynku. Dowód im przysyła. Przysyła im kilkakrotnie ten dowód. I oni nie podają tego do prokuratury, nie podają do sądów, nie skazują tych ludzi, nie łapią. Facet chodzi pod sklepem, ten facet, o którym prokuratura mówi, że nie da się go znaleźć, a on chodzi pod tym sklepem. No to jest naprawdę bardzo zła działalność policji.
No nie, tam no to dalej żartowałem sobie, bo to znam sprawę, więc tutaj no wystarczyłoby, żeby jakiemuś innemu tam karkowi, powiedzmy, flaszkę postawił, to by kark taki pouczył już tych, co
No, ale to właśnie rzucało ten kark, właśnie tymi ten butelkami kark rzuca
butelką. To byłaby dużo lepsza inwestycja niż w policję.
Tyle, że akurat w jego miejscu to te karki rzucają butelkami, poza tym on już płaci policji.
No to mógł wynająć karków z innej dzielnicy na zasadzie, czekaj, to w Poznaniu nie wiem jak to jest, ale w Krakowie to by, jakby to były karki z Wisły, to by wziął tych z Krakowi. By
no może tak zrobić. Fajnie. I no i ma taki wybór właściwie, więc tyle, że cała dzielnica zmieniłaby się w wojny karków finansowane przez lokalnych przedsiębiorców. Jeden przedsiębiorca
finansował tych, drugi tam. Tylko to jest trochę też pod haracz wtedy podchodzi.
To jest haracz, nie? Ale...
No w sumie policji też się płaci haracz.
No dobra, no to jest jeden ze sposobów prowadzenia interesu. Płacisz haracz bandziorom, żeby cię bronili przed innymi bandziorami.
A jeszcze jakbym mógł wrócić do tamtego tematu, takiego dyskusji no. i argumentów. Nie wiem, okay. czy mógłbym.
No dawaj, dawaj, dawaj.
No jeden taki argument mnie zawsze strasznie wkurza, znaczy argument, taki tekst, który nawet w kontestacji się bardzo często przewija, a mianowicie jak ci się nie podoba, to zrób lepiej.
No. No
nie
bardzo
wiem, czy
dobrze.
Rozumiesz. No i dla mnie to jest totalnie taka bezsensowna
Dlaczego?
Linia obrony.
To nie jest linia obrony. Rzeczywiście ten, kto mówi, że zrobiłby lepiej coś, to niech weźmie i to zrobi. To pokaże,
nie
gada, no, że
wiesz,
da się
nie chodzi
lepiej.
O to, żeby mówić, że się zrobi lepiej, tylko jak się komuś na przykład wskazuje błąd, gdzie jakiś popełnił, albo gdzie można... By poprawić i wskazuje się i słyszy się w odpowiedzi, no zrób lepiej. Jak krytyk jakiś ocenia źle film, to też się do niego mówi, żeby zrobił lepiej? No bo nie,
nie ale to jest krytyk i on widział mnóstwo filmów. Jeżeli przykładowo ktoś mi mówi, jak zrobić to czy tamto w audycji, a nigdy nie prowadził audycji, to skąd on wie, co jest błędem, a co jest koniecznością? On nie wie, on się po prostu nie zna. Trzeba
ale
wziąć pod uwagę, że...
dużo, bardzo.
Co może?
Innych audycji na tej zasadzie. No w takim razie.
Niech mówi, jak co słychać od jego strony, a niech nie mówi, jakie ja mam guziki naciskać, bo nawet nie wie, jakie ja mam guziki.
Nie, znaczy sposób. Wiesz, też inna jest krytyka na zasadzie, ale gówno i tak dalej, a inna jest krytyka taka, która jest poparta jakimiś tam faktycznie argumentami i
sugestiami. No dobra, ale okej, konkretny przypadek tego faceta. Czy on powinien krytykować policję, czy nie powinien krytykować policji? Bo nie jest policjantem, nie zna się na pracy policji, rzeczywiście może nie powinien.
No
może to nie jest żart.
Nie, no, no w, tym,
może...
w tym przypadku, no to wiesz, dał im wszystko tak naprawdę, że mogli załatwić tę sprawę prawie że od ręki, bo miał nagrania, miał twarze zarejestrowane, więc to tylko kwestia znalezienia gościa po jakichś aktach czy czymś i załatwić sprawę, a tutaj widzę dupa, nie chce im się, więc no w pełni uzasadnione według mnie.
No dobra, okej, dzięki. No posłuchamy no, jeszcze dalszego kawałka. Mi to jakoś tak dziwnie zrywa, ale trudno, trudno. Uwaga, ciąg dalszy.
Komu oni służą? Nikomu! A na pewno nie społeczeństwu. Służą bandziorom, złodziejom, machlojkom i tym i tej części elit politycznych, które robią przewały. To oni ich maskują, trzymają rękę w sztamie. Biorą kurwa za pewną rybuchy od całego świata przestępczego. I mamy tego...
Czy ja wiem? Ja myślę, że pan trochę przesadza, bo rzeczywiście, tak jak tutaj mówię, są takie, no ja przynajmniej ja widzę, że są dwa podejścia do rzeczywistości, które próbują tłumaczyć rzeczywistość polską. Pierwsze to, że to jest zła wola czyjaś, na przykład, że policja trzyma sztamę z bandziorami, dlatego czegoś nie robi. A drugie podejście mówi, że to jest burdel. Ogólnie. Czyli, że ludzie są leniwi, partaczą, nic im się nie chce, jest źle zorganizowane, wszystko się rozpada. I ja jestem zwolennikiem tej drugiej tezy. A pan tutaj trochę się chyba pomylił. On myśli, że to jest zła wola policji. Ale może się nie pomylił, bodaj mówi tak.
W Kluczborku załoga radiowozu odmówiłaś pościgu za złodziejem samochodu. Dlaczego? Bo miała kurwa przerwę śniadaniową.
O to mi właśnie chodzi. Dlatego, panie, nic nie robi policja. Bo jej się nie chce. Oni nie mają żadnej sztamy z tymi gówniarzami. Jaką mieliby mieć sztamy z nimi? Przecież ci, co wybijają okna, nie mają nic, co by mogli dać policji. Nic nie mają. To czemu by się mieli umówić razem? Dokończmy.
Komu oni służą? Nikomu! A na pewno nie społeczeństwu.
służą bandziorom, złodziejom, machlońkom i tym i tej części elit politycznych, które robią przewały. To oni ich maskują, trzymają rękę w sztamie. Biorą kurwa zapewne rebuchy od całego świata przestępczego. I mamy z tego efekty. W Kluczborku załoga radiowozu odmówiłaś pościgu za złodziejem samochodów. Dlaczego? Bo miała kurwa przerwę śniadaniową. W Rzeszowskim złodziej włamywał się do domu, facet broniąc swojego domu, dźgnął go nożem, ma kurwa zarzuty o zabójstwo. Co to jest kurwa za kraj? Czy kurwa w tym kraju politycy już w ogóle nas mają w dupie? Przecież to jest kurwa banda normalna. Przecież jak, no jak można dopuścić do tego, żeby, słuchajcie, ludzie dewastują mienie. Jakiś kurwa pierdolony gubka, ty idzie pochód, dewastuje samochody. I łapie się tych ludzi, wypuszcza się tych ludzi, daje się im 200 do tych mandatu. No do czego to jest kurwa podobne? Powiem wam tak, ja zamknę swój sklep. I to nie kurwa dlatego, że boję się jakichś paru pierdolonych wyrostków. Zamknę ten sklep, bo mam kurwa dosyć tego kraju, mam dosyć kurwa tych polityków, mam dosyć tych pierdolonych prokuratury i tych wszystkich kurwa kanciarzy nieudaczników.
No i właściwie to jest tyle, co do powiedzenia ma ten facet. I najważniejsza rzecz z tego wszystkiego jest to, że zamknę ten sklep i wyjadę z tego kraju. Niestety znowu wrócił wątek wyjazdu z kraju. I teraz ja mam taką koncepcję. A zanim będzie koncepcja, to albo powiem, bo zapomnę. Koncepcja jest taka, moja, powiem, taka teza. Ten jest patriotą w tym momencie większym, czyli ten działa dla dobra publicznego lepiej w Polsce dzisiaj, kto wyjeżdża, a nie ten, kto zostaje. Dlaczego? Może to się wydaje dziwne to powiedzieć, bo patrioci mówią, trzeba zostać. Nie, ja mówię, trzeba wyjechać, kiedy jest źle. Dlaczego? Bo kiedy wyjeżdżasz, to dajesz sygnał, że musi się coś zmienić. Zmuszasz do zmian tych, którzy tutaj zostaną. No możesz oczywiście przeczekać, się pomęczyć, ale ludzi, elity, ludzi, którzy kierują tym krajem i na razie dużo nie poradzimy, oni będą dalej kierować, oni nie znikną wszyscy w jednym samolocie. Będą kierować tym krajem. Kiedy wyjadą naprawdę wszyscy zdolni, którzy będą w stanie pracować, przedsiębiorczy ludzie, którzy będą dawać pracę innym, jeżeli oni powyjeżdżają, to nie będzie wyjścia. Będzie trzeba zmienić coś. Będzie trzeba zrobić coś, żeby oni wrócili. A oni nie wrócą od samego gadania. Oni wrócą, jak tutaj będzie działać policja, działać będą sądy, będzie ten, kto ma własny majątek, firmę, będzie strzeżony przez władzę tego kraju, nie? I aparat państwa. Oni wtedy wrócą, oni po prostu nie dadzą się nabrać, bo mają interes za granicą. Wrócą, ale trzeba im naprawdę naprawić kraj. Więc ci, którzy wyjeżdżają, działają dla dobra na przyszłość. Zmuszają do zrobienia czegoś tych, którzy rządzą. Dobra, odbieram telefony, ale jeszcze, a propos komentarza, co ja tak gadam o tym wyjeżdżaniu, pod ostatnim odcinkiem, jak gadałem pod tytułem Spadamy, ktoś mi pokazał taki obrazek, prawda? O, widzicie ten obrazek, pod tytułem Powiedz jemu, że nie chcesz więcej żyć w tym gównianym kraju. I tutaj jest zdjęcie człowieka, który tam klęczy przed czołgiem. Widać, to mam nadzieję, że to dobrze widać. Ja tutaj słabo widzę na swoim obrazku. Więc oczywiście ja mu teraz zamierzam to powiedzieć. Tym, że to nie będzie takie proste. Uwaga. Mam powiedzieć temu panu, idź mu powiedz, że nie chcesz żyć w tym gównianym kraju bez przyszłości. Uwaga, mówię. Ja nie chciał żyć w etaj stranie, w etaj diermownuju stranie, bez budujesiewa. Chyba dobrze mniej więcej powiedziałem. Niestety nie jestem pewny, czy dobrze powiedziałem, ale muszę powiedzieć po rusku. Dlaczego? Bo ten pan, który jest pokazywany jako polski patriota, jest w rzeczywistości weteranem wojny ojczyźnianej sowieckiej i jest, prawda, bohaterem Związku Radzieckiego i w ogóle jest ruski. Także niestety czasami polscy patrioci nie porozróżniają Rosji od Polski. Well. Ja w każdym razie powiedziałem to, co miałem powiedzieć. Na pewno z błędami, ale sorry, nie umiem tak dobrze być. Dobrze. Dzwoni Adam i słucham już waszych uwag na temat tego wszystkiego, co się dzieje.
Cześć Martin.
Cześć.
Więc tak a propos tego, co powiedziałeś, że prawdziwy patriota wyjeżdża. To znaczy, ja nie mam nic do ludzi, którzy wyjeżdżają, no do diabła ich życie i prawo. Natomiast czy jak wyjadą stąd wszyscy ludzie, którzy mają mózgi, no. Czy przypadkiem nie stanie się tu Białoruś po prostu? To znaczy...
Może, ale tak naprawdę ja nie wierzę, że ci, którzy rządzą, chcą działają na szkodę kraju. Oni działają na jego, dla jego dobra, tylko po prostu są zbyt leniwi, zbyt głupi, zbyt im się nie chce. O, czekaj, bo porównam to do sytuacji, już znalazłem porównanie. Jeżeli jest firma, która źle działa, albo jest po prostu tam leniwy szef i ona jakoś tam działa. Jeżeli chcemy pomóc tej firmie, to czy lepiej będzie cały czas od niej kupować ten gówniany produkt, czy zmienić firmę? Po prostu przestać od nich kupować od kogo innego. No ja mówię, że to drugie, bo wtedy ten facet nie będzie miał wyjścia i musi się wziąć do roboty. A póki tu siedzimy w tej jego firmie, to się w życiu nie weźmie do roboty. O to mi chodzi.
To drugie, ale z innych powodów stanie się co innego. Bo będzie no tak. Ludzie zaczną kupować z innych firm, będą mieli lepsze produkty, no tak. Patrz na tych, co wyjechali do Anglii, a firma no to... zbankrutuje.
Tak, albo firma zbankrutuje, ale czy powinniśmy... No poczekaj, bo to najważniejsi dla mnie są klienci, czyli Polacy. Więc ja bym wolał, żeby byli tym bardziej, niech wyjeżdżają, to będą bogatsi, spokojniejsi i będą dalej sobie kulturę polską krzewić za granicą i tam będą dalej śpiewać polskie piosenki, pisać polskie wiersze i mówić po polsku. Ale będą bogatsi i spokojniejsi już.
No. I tak się to pewnie skończy, natomiast ja osobiście nie wierzę w coś takiego, że... bo jak zostaną tutaj sami głupole, to nie będą wybierać co z większych głupoli i to będzie taka eskalacja. Ja nie wierzę w jakieś nagłe
oświecenie. No tym bardziej wyjechać, nie?
Znikąd. I chyba ty też tak nie do końca wierzysz, no bo tutaj siedzisz.
Ja tutaj siedzę z rozpędu tylko i wyłącznie. Już poza tym tak naprawdę tak bardzo źle to się w Polsce teraz dopiero dzieje. Teraz już się zrobi taki moment, że nie widzę już kompletnie żadnej przyszłości. No może jakaś jest, może jest, mam akurat za dużo gadania była o trotylach, za dużo takich, wiesz, podziału na agresywnych fanatyków i na głupich złodziei, nie? Może mi przejdzie, ale no nie zostanę tutaj też. I chyba nikt nie zostanie. Wiesz co, tak sobie zastanawiałem dzisiaj, bo ludzie, którzy znam z przeszłości, nie, z liceum czy coś tam, tych najzdolniejszych już dawno wywiało. Połowę moich znajomych jest za granicą albo była i se wraca co jakiś czas. Ale właśnie większość już chyba z nich nawet, jak sobie pomyślę, mieszka za granicą albo mieszkała, albo się wybiera.
Tragedia. No tak, no w sumie tak to w tą stronę działa, chociaż nie wiem, no ja na przykład jeszcze nie wyjechałem, po prostu radzę sobie tutaj na tyle, że z wygody mi się nie chce. Tak.
No dokładnie, no ja mam to samo. No, wiesz, póki do mnie ABW nie zapuka o poranku, to pewnie nie będzie mi się chciało zwyczajnie z lenistwa jeszcze, ale najwyżej już się przychodzą, tam wezwania na policję, różne takie, więc tylko pewnie poczekam na odpowiedni moment i też polecam.
A jeszcze taka szybka myśl o dwóch rzeczach. Nie jedna rzecz marszu, o tym, kto tam chodzi, a nie wydaje ci się, że chodzą tam, powiedzmy, nazwijmy ich eurosceptycy, bo tak naprawdę cały parlament tam od lewa do prawa, czy od lewa do lewa.
Czeka, eurosceptycy to na tej zasadzie, że judeosceptycy teraz są też?
Nie, no ludzie,
już nie mówię antysemici, tylko judeosceptycy.
Tak naprawdę jak patrzysz, to wszyscy politycy mówią tak, Unia Europejska dobra, nawet ten PiS tak naprawdę mówi, że po prostu skutecznie powinniśmy z nich wyszarpiwać pieniądze, ale to dobrze, że my w niej jesteśmy.
No, skutecznie żebrać.
No tak.
Duma narodowa polega na tym, że się skutecznie żebra.
No. A jest kupa ludzi, która tak naprawdę nie popiera Unii. I to jest taki ignorowana większość i taki wulkan, który wrze. I to chyba na takich marszach widać właśnie.
On wyjeżdża, ten wulkan. A, no może rzeczywiście na tych marszach to... Na, no, nie, masz rację, rzeczywiście ta frustracja w ludziach jest i ona się przejawia tak jak może. No, to jest jedyna manifestacja akurat, która mniej więcej właśnie ludziom pasuje, żeby się wykrzyczeć, no to tam idą. Jak ktoś zrobi o akta, to też tam pójdą. I też większość uczestników tych protestów antyakta nie wiedziała w ogóle, dlaczego protestuje i po co tam jest. Ale po prostu im się nie podoba, no rzeczywiście tak jest, no ale mówię, po co tak wrzeszczeć, nie lepiej tą energię spożytkować na to, że wyjedziesz za granicę, zarobisz trochę, ustawisz sobie coś sensowniejszego w życiu i dopiero wtedy możesz wrócić i wrzeszczeć, masz już wpływ na coś, już coś wiesz, po co marnować swoje własne życie, żeby się wydzierać?
No, pewnie lepiej, ale myślę, że wielu ludzi po prostu się boi. Kurczę, tak poniekąd ja no też trochę, no, tak?
Ja się też, wiesz, każdy się boi. To dobrze, to zdrowe. Wariaci no właśnie, się nie boją podobno tylko. Nie,
dla niektórych to jest zdrowe, bo jest to jednak motywujące i się przełamują, a dla innych jest to blokujące kompletnie i oni zostają przy swoim po prostu i lepsze swoje piekiełko, bo znane. Myślę, no, że takie jest duże. Właśnie dużo takich ludzi i też to też trochę jest tym ten młody chłopak, co go tak tam zbluzgali, no bo jak on cokolwiek powiedział, tak, i teraz nagle miałaby
prowokator.
Na to paść, tak, prowokator, miałaby paść na to odpowiedź, że ktoś musiałby się zastanowić i stwierdzić, o kurde, może jednak trochę się pomyliłem, może ten Macierewicz jest idiotą, no to każdy czuje sprzeciw, żeby coś takiego.
Ale on,
powiedzieć.
Wiesz co, bo chodzi o to, że ten gość może i gadać tak idealistyczne takie duperele, ale nie obrażał. Jakoś nie był aż taki bardzo ostry. No, był, sprzeciwiał się poglądowi, ale robił to w sposób zupełnie dopuszczalny. To nie ma uzasadnienia, żeby agresją do niego odpowiadać.
Ja ich nie usprawiedliwiam, ja tylko próbuję zrozumieć mechanizm, nie? Że oni mieli do wyboru albo być agresywni i uznać go za gówniarza, albo uznać siebie za idiotów.
Nieprawda, jest dużo więcej wyborów. Można na przykład zbagatelizować go, można go zignorować, może oczywiście odwołać się do jego młodego wieku, powiedzieć, że go... Jest mnóstwo sposobów, ale one wymagają wyższej kultury, po prostu gadania, rozmawiania.
Sporo agresji, bo rzeczywiście mogłoby, agresji, tak. Mógłby być zbyty śmiechem. No nic.
Choćby tak.
No właśnie. No, okej. Dobra. Jak ci idzie robienie gry?
Gra jeszcze, ta duża, to jeszcze poczekam, żeby zacząć, gdzieś się przygotowuję. Na razie robię takie pomniejsze gierki narodowe.
I kiedy coś wypuścisz, że tak
za
powiem?
Parę dni, tylko muszę znaleźć kogoś, kto, bo to takie małe, fajne, szybkie. Na przykład lecisz samolotem na wschód, nie? I tam patrzę, tu brzoza. I musisz w nią rzucić flaszką wódki i wtedy ona wybucha. Coś takiego. Nie? Jeszcze pracuję nad tym, wiesz, ale potrzebuję ludzi do podkładania głosu, bo to, żeby to było fajne, to musi być głos. Więc jak ktoś chce, od razu mówię, to niech się zgłosi do mnie martin@kontestacja.com. Żeby nagrać parę głosów, pilotów i tak dalej.
No. Okej, świetnie, dzięki.
Żeby nabulwersował ludzi następnymi grami, a trudno. Czekam, aż mnie wyproszą.
Nie boisz się, że przyjdzie po ciebie ABW?
No tylko czekam to na to, pasuje. Niech przyjdzie. No ja i tak już jestem, wiesz, już mam funty w sejfie, lecę. Proszę bardzo, zapraszam. Wyrzućcie mnie. Pokażcie wszystkim, że tu nie ma wolności słowa. Pokażcie tak dobitnie, panowie zabawy.
Jak spadną piętro wyżej, to mówisz, że się ewakuujesz wtedy, tak?
No i co, przyjdą mi, co zrobiłem, przepraszam. Tak w ogóle, no i tak to robię z zagranicy, na zagranicznych serwerach, bo ja wiem, jak tu działa w Polsce. Tu naprawdę nie ma wolności słowa. Jak wychylisz się trochę, powiesz coś, co wkurza ludzi właśnie, tak jak ten facet 18-latek, w złym miejscu powiedział coś... Znaczy powiedział coś normalnego, ale no, tam, gdzie ludzie nie chcą słuchać, nie umieją rozmawiać, no to się kończy zawsze agresją. Ja nie wiem, to jest jakiś jedyny język, który zna władza, opozycja i każdy, kto ma jakąkolwiek władzę w tym kraju, nawet malutko.
No tragedia. Tak, chyba rzeczywiście jakoś jest w nas jakoś więcej agresji niż średnia, że tak powiem.
No, strasznie agresywni ludzie. Idealni do wojny. Tak. Jakby była wojna, ja bym ich pierwszych wcielał do armii. Każdego z tego PiS-u, PO, wszystkich, do armii, chodźcie, walczyć. No i zabijajcie się.
Ja to może fanem wielkim historii nie byłem, ale tak jak kojarzę, to rzeczywiście my w tłuczeniu się to byliśmy zawsze dobrzi, więc...
No, może nawet najlepsi, coś tym jest, genialny
tak.
Naród.
No właśnie, naprawdę. Coś tym jest. Okej, dobra, dzięki.
Dzięki. To był słuchacz, można dzwonić 222-195-32. Oj, macie napisane, że mi się nawet nie chce mówić. O. A tak przy okazji militaryzmów polskich, to jest na Facebooku taka strona pod tytułem Husaria przed pałac. Jest takie? Husaria przed pałac. To jest inicjatywa, żeby przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie, zamiast tam straży honorowej takich zwykłych, postawić dwóch husarzy. Bez koni, ale niech stoją z tymi skrzydłami, coś tam. No, będzie wydać dziwne, ale pomyślcie nad tym. Ja się zastanowiłem nad tym i właściwie stwierdziłem, że ja to popieram. Lubię to, lubię to. No kliknąłem, że lubię to. Lubię, żeby była husaria przed pałacem. Dlaczego? No bo ja myślę, to jest jej miejsce. Wiadomo, że ta husaria nie jest po to, żeby walczyć dzisiaj z czołgami, nie? Ale ona jest fajna, husaria jest fajna. Robi wrażenie, jak jeździ na tych koniach, te skrzydła, fajnie wygląda, robi wrażenie. Czemu nie? Nie widzę problemu. Może wydaje dziwne, ale ładne. No i jeżeli już są takie rzeczy, można z nich być, patrzeć się i fajnie, no dzieciom pokażesz czy coś. Niech ta husaria będzie w takich miejscach, niech to gadanie o historii, niech se stoją tam jako strażnicy przed Pałacem Prezydenckim. O, bardzo dobrze. Czemu nie? Nikomu to nie będzie przeszkadzało. I tak się płaci z tych podatków na tych, tą straż czy coś. Zapłaci się ciut więcej i tak nikt tego nie poczuje, ale niech stoi, bardzo fajnie. Będą fajne zdjęcia. Ładne. Nie, ja nie mam problemu z tym, więc o, na przykład takie rzeczy nie przeszkadzają mi ani trochę. Nawet jestem, nie popieram, nawet aktywnie popieram. Mogę coś podpisać, że się zgadzam, popieram i w ogóle. Dlaczego nie? No, krzyż się trochę przesunie i będzie husaria. No ale mówię, to jest jej miejsce, czemu nie? Dobra, Mariusz z nami jest. Hej.
Hej, witaj.
No, cześć.
Także po tej audycji ja doszedłem do takiego wniosku, że jak mi ktoś kiedyś rzuci takim argumentem, że na przykład ja to mam 60 lat,
no,
to ja mu wtedy odpowiem...
A ja jestem pederastą, tak?
Nie, to jak on właśnie powie, że ja to mam 60 lat, to ja powiem, to piernik z ciebie.
To nie pomoże. Widzisz, a ty jesteś przykładem takiego gościa, co nic tylko by walczył i odpowiadał, i odkrzyknął. A jak myślisz, co on wtedy zrobi? Powie, o przepraszam, masz rację, rzeczywiście uzmysłowiłeś mnie, że mój wiek pokazuje tylko to, że jestem starym prykiem i naprawdę... on zacznie się drzeć jeszcze bardziej.
Zacharczy, zacznie się drzeć jeszcze bardziej, to wtedy mu powiem, no, że spieprzaj dziadu, co akurat w tej sytuacji byłoby potrójnie zabawne.
No tak. I?
Zwłaszcza dla takich, wiesz, obserwatorów YouTube'owych, tak, bo powiedzmy dla tych, no nie, to tam by zaraz się krzyczeli, zaraz by mnie chcieli wyrzucić i tak dalej, ale ja ci powiem, że na mnie to przykład nerwowo działa, natomiast na mnie też nerwowo działa taki młodociany kretyn, który twierdzi, że władze państwowe należy szanować, bo należy je szanować.
Bo demokracja.
Tych ludzi też nie lubię.
Dobra, nie lubić, ale wiesz, ja go krytykuję tutaj, ale krytyka to krytyka. Po pierwsze, dopuszczasz go do głosu, bo on ma swoje zdanie, ma prawo je mieć. Po drugie, odpowiadasz. Bo zasługuje,
wiesz,
na odpowiedź.
Przypomina
nawet
mi to, jak był ten koncert hip-hopowy i tam gość pokazywał fakulca do chyba Pay i Pay krzyknął, aha, tak, wiecie, tak, co z nim zrobić.
No właśnie, dokładnie. No, wszyscy więc wiedzą, z czym zrobić. Jak to się skończyło? Jak to się kończy? Że wszyscy, którzy nie chcą... No bo patrz,
Martin, to się wiąże
z tym drugim gościem ze sklepem, nie? Bo ten facet wyjeżdża, bo właśnie wszyscy mają to podejście.
Ja pamiętam historię, jak było spotkanie z Palikotem i jeden koleś zaczął coś tam do Palikota, mówi, że to pan, panie pośle, powinien nas, ludzi, słuchać. I też go ci fani Palikota stamtąd mało nie wypieprzyli.
No, a fani Korwina, co inni też tacy z nami.
No? No, znaczy nie wiem, akurat aż tak nie jestem bywały, żeby... No, w sumie się nie zetknąłem jeszcze, żeby fani...
Najbardziej Korwina straszne, jakoś... no jakże nie.
Nie.
Najstraszniejsze dzisiaj chyba jest to, że najmniej agresywni są fani Tuska. No bo są, nie?
Tak, to całkiem populiści. Chociaż nie, ja się nie zgodzę.
Leją się, nie są agresywni.
Nie zgodzę się.
Są agresywni? Ja,
tak, względem pisiorów to potrafią być.
No.
Na przykład ty mówisz tak, że Tusk jest zły, bo rozkrada Polskę, jego polityka jest taka i taka. A gość od razu ciebie, ty pisiorze cholerny, wy tylko byście Kaczyńskiego popierali, wypierdalaj i tak dalej. Daj spokój, człowiek. Są. I to wiesz, wystarczy, że jesteś negatywnie nastawiony do rządu, nieważne kogo popierasz, od razu jesteś cholernym pisiorem.
No tak, jak z kolei skrytykuję drugą stronę, to że jestem z Wyborczej, no tak, to już wiemy.
Tak, a odnośnie pana ze sklepu, ja pamiętam początek tej historii, kiedy... Oni złapali jakiegoś tego złodzieja policja i momentalnie go wypuściła, bo jak stwierdził pan policjant, mała szkodliwość społeczna.
Społeczna, tak.
I wiesz, co mnie szlak mnie w tym momencie trafił? ponieważ po primo od orzekania, czy jest mała, czy duża szkodliwość, jest prokurator, jest sąd, a nie tak. policjant. Mhm. To raz. Dwa, jeżeli cholerny gliniarz potrafi zatrzymać małolata za to, że ma powiedzmy 2 gramy zioła i go wsadzić do aresztu, to kurwa mać, złodzieja nie może wsadzić tymczasowo do aresztu?
No to już jest, może.
Niechcieństwo w tym momencie.
To jest, tak, dokładnie. Nie chce się męczyć, więcej roboty.
I to mnie właśnie wnerwia, że jeżeli on już potrafi ruszyć dupę, bo trzeba sobie, prawda, przed końcem roku poprawić statystyki i połapać tych młodocianych, prawda, kolesi, to nagle się okazuje, że on nie może złodzieja zamknąć, bo mu się nie chce kilku papierków wypełnić. Wiesz, ja na przykład pamiętam historię z mojego podwórka, gdzie jechał koleś traktorem i jakiś łebek mu wybił okno kamieniem. On wyskoczył z tego traktora i go złapał i zaprowadził łebka na komisariat. No i policja na dzień dobry, że mała szkodliwość czynu, że tego, że w zasadzie nie ma co tego brać dalej. No i gość tam zaczął krzyczeć i sytuacja była taka, że komendant, który zakończył już pracę, się wrócił, bo czegoś zapomniał i usłyszał, że ktoś tam się wydziera. No i przyszedł zapytać się, co się dzieje. No i ten mówi, że tu mi łepek tego, a ten chce to posterunkowy po prostu oddalić, bo ma szkodliwość społeczna. No i ten komendant się wkurzył i kazał natychmiast, wiesz, do sądu sprawę posłać.
No właśnie.
Wiesz, ci powiedzmy goście na górze, którzy, jak to powiedzieć, którzy są odpowiedzialni za to i którzy ewentualnie się obrywa, że ta policja źle działa, oni powiedzmy są czasem trochę bardziej kumaci, a najgorsze no tak, są ci tacy szeregowi policjanci, którzy po prostu nie chcą im się kilku papierków wypełnić i mają w dupie, że wiesz, tobie się powiedzmy życie wali, że bo ty nie możesz wziąć i po prostu zastrzelić tego bandziora.
No to właśnie, jest masakra. No dokładnie, dokładnie, to jest masakra. Dobra, a, dzięki, dobrze, dzięki. No?
Nie, jeszcze jedno.
Dobra, jeszcze jedno.
Najlepiej sprawy, jak wygląda sprawa z policją, przedstawił gość, którego cholernie nie lubię, rzecznik prasowy policji, ponieważ on razu pewnego powiedział, że odłapania przestępców jest policja, my natomiast jako ofiary powinniśmy się podporządkować tym przestępcom, bo nasze życie i mienie jest ważniejsze i generalnie robić wszystko, co oni każą. No pewnego tak, razu... Pewnego policjanta, który zwrócił uwagę bandziorom, którzy rozwalili szybę w tramwaju koszem na śmieci, dwóch łebków zadźgało nożem.
Było.
I pan rzecznik policji miał wielkie pretensje do znieczulicy społecznej.
Miał.
Bo nikt nie pomógł policjantowi w cywilu, którego zadźgało dwóch kolesi. I wiesz, gość wymaga ode mnie, że miał dwóch kolesi z nożem, się rzucił w obronie drugiego człowieka, a chwilę temu... mówił mi, że odłapania przestępców jest policja i ja w ogóle nic nie powinienem robić, powinienem wszystko robić, co bandyci każą.
No, to jest trafne spostrzeżenie, rzeczywiście mam jakieś dziwne rozdwojenie ci ludzie. Ale tak naprawdę chyba oni nie mają w ogóle pomysłu, nie wiedzą czego są. Pieprzą głupoty.
To jest ten sam koleś,
To, co mu wygodnie w danej chwili, to ci powie, a tak naprawdę właśnie, nikt nie ma tam koncepcji
jak
żadnej.
Jak policja wkroczy do twojego mieszkania przez przypadek i ci, prawda, rękę złamie cię aresztując przez przypadek, to pan rzecznik prasowy policji wyjdzie i powie, że to jest w zasadzie twoja wina, bo trzeba im szybciej drzwi otworzyć. To jest taki syna, że...
Ja wiem, jak to wkurza, bo to wkurza, rzeczywiście to wkurza. Ja się staram zachować, trzymać agresję pod... na razie, no trzymać ją, bo agresją się naprawdę nie rozwiąże tych problemów tak czy inaczej.
No, chyba żeby ich wszystkich...
No i co to da? To ich rodziny przyjdą i potem oni ciebie będą. I tak, a ty ich potem. No i co? To nie jest kraj, to się tak nie da żyć. Tak to się da tylko wojować w nieskończoność.
No ale tak... Znaczy, bo ja wiem, że znaczy, ludzie...
Życie to nie jest gra w StarCrafta.
No. No ja rozumiem, że nie jest gra w StarCrafta, ale z tego czasu, jak sobie przychodziła milicja i mówili, że będą tutaj tych rolnikom pola parcelować, to wyskakiwała AK z lasu, puszcza parę serii i milicja spieprzała w podskokach.
No jak się to skończyło? I to by taki fajny kraj potem?
No właśnie, nie był no kraj, bo i tych Zaka było za mało, jeszcze był wielki brat do tego tutaj.
Jakby był większy, to by się była jedna wielka wojna domowa. To jest takie fajne?
No ja bym wolał, żeby ta druga strona dostawała poriu trochę, a nie sobie wszystko mogło zrobić.
Ale żeby
zero odpowiedzialności.
Żeby żyć w warunkach wojny domowej przez następne 10 lat, niż...
Nie przez 10, bo już nie ma ZSRR-u na tych terenach, więc byłoby dużo szybciej.
Może, trudno powiedzieć. No dobra, niech będzie. Dobra, dzięki.
Cześć.
Hej, to był Mariusz. Ja jedną rzecz tutaj mam do powiedzenia, jak nikt nie chce zadzwonić. Jak jeszcze chcecie zadzwonić, to tylko teraz, bo będziemy kończyć. 222-195-321 albo kontestacja.com. Zwłaszcza zapraszam Wicio, chodź zadzwoń, bo gadasz, że ale bełkot, chodź pokażesz, jak się mówi Dobrze, nie bełkotliwie. Jak się mówi, jak się artykułuje słowa wyraźnie. Chodź, chodź, zadzwoń, pogadamy, chodź. Dobra, więc tak, ludzie mówią, młodzi głupi, od tego są młodzi, żeby byli głupi, więc to nie jest jakiś tam zarzut. Ja też byłem młody i głupi, każdy był. Więc mówią, póki są idealistami, to myślą sobie tak, jak mogę zmienić kraj? Głosując, idąc na wybory. Ta-da! I to jest rozwiązanie. To jest mniej więcej tego typu rozwiązanie, jak się rozwiązywało problemy za PRL-u w sklepach. Jak się rozwiązywało? No rzeczywiście, książka życzeń i zażaleń. I tam człowiek pisywał, nieświeże mięso, pani dubie w nosie, podłoga jest brudna i tak dalej, nie? I co to zmieniło? Nic. Zupełnie. Co się jak naprawdę się zmieniło sklepy i dlaczego sklepy zaczęły mieć lepszą jakość, lepszą obsługę, jak się pojawia konkurencja, nie? I ludzie po prostu, zamiast pisać pierdoły w książkach życzeń i zażaleń, poszli do innego sklepu. Tak się zmienia rzeczywistość. Więc przypominam wszystkim, że to, co mówił, było już tutaj powiedziane wcześniej, nikt w Polsce nie żyje z wyrokiem dożywocia. Polska to nie jest więzienie, a my nie jesteśmy więźniami z wyrokiem dożywocia. Może kiedyś tak było, za PRL-u, były granice zamknięte, teraz są otwarte. Nie tylko są otwarte, są wręcz zapraszające. Tam jest więcej pracy niż w Polsce, no tam bardziej cię chcą niż w Polsce. Tam cię większa szansa, że cię zatrudnią niż w Polsce, nie? No to na co ty czekasz właściwie? No może niektórzy mają rzeczywiście swoje powody, dużo jest powodów, naprawdę życie jest bardziej skomplikowane, ja go wcale tak nie upraszczam. Ale pamiętaj, że to nie jest jedyny sposób na zmianę rzeczywistości, żeby zagłosować na kogo innego w wyborach. Tak nam się próbuje powiedzieć, ale tak naprawdę mamy dużo lepszy, mocniejszy sposób, jak zmienić coś w Polsce. Wyjechać to jest zawsze sposób na zmianę. Nie podoba ci się ten sklep, wyjdź do innego. Ten sklep się albo poprawi, albo zbankrutuje, ale to już nie będzie twój problem. Wszyscy zyskają, bo ty zyskasz, bo będziesz w lepszym sklepie, czyli w lepszym kraju. Sklep zyska, bo będzie musiał naprawić się i stać się lepszy, albo zniknąć, zbankrutuje, zrobi miejsce dla jakiegoś lepszego sklepu po prostu. Coś zawsze będzie tutaj, nie wiem, zabory nowe, jak tutaj już będzie, nic nie będzie w Polsce, będzie pustynią, no to przyjdą sąsiedzi, zorganizują, albo wybiorą kogoś sami, kto umie zarządzać i coś zmieni. Tak czy inaczej, zawsze zmieni się na lepsze. Więc mówię, wyjeżdżając, poprawiamy rzeczywistość, a nie psujemy ją. Poprawiamy swoją własną i ludzi, którzy są w Polsce. Na to wychodzi, że wydaje mi się, że to jest najlepsze, co można zrobić. No dobra, są inne metody. Czasami te książki życzeń i zażaleń działają, ale zwykle nie. Tak czy inaczej, pamiętaj, dobra, ja nie mówię, żeby wyjeżdżać, ale pamiętaj, że możesz wyjechać. Masz wybór. Jeżeli chcesz coś zmienić, no zmień w swoim życiu. To jest raport Martina. Jeszcze ktoś dzwonił na końcu, to jak szybko zadzwoni, to go teraz odbiorę, a jak nie, no to kończymy. Ten facet, który na końcu, no właśnie nie skomentowałem tego gościa od sklepu, właściciela sklepu, on właśnie to zrobił. Ostatecznym narzędziem tego gościa jest nie to, żeby zatrudniać sobie drugiego bandziora, który go broni przed pierwszym, ani żeby powiedzieć, że ja już nie będę głosował więcej na tą ekipę, teraz zagłosuję na tych drugich. Nie. Jego rozwiązaniem i narzędziem jest wyjadę. Już. Nie mój problem. W dupie mam, a wy się rządźcie sami. Sami sobie zorganizujcie sklep, niech kto inny zrobi sklep, niech kto inny teraz się zajmie bandziorami. Ostatecznie musi się tak stać, że gnębieni przedsiębiorcy wyjadą, zwyczajnie, bo oni akurat mogą. Ich stać, a jak ich nie stać, to ich będzie stać, bo umieją się zorganizować, mają doświadczenie. Oni sobie poradzą, ale nie poradzi sobie reszta kraju, więc dla tych, którzy uważają, że można w nieskończoność jeść sobie kanapki, dla tych policjantów, co jedzą sobie kanapki, myślą, że spoko, zawsze tak będzie, że mogę sobie olewać sprawę i spoko będzie, niech się zastanowią, bo ci ludzie, których macie w dupie, panowie, policja, oni nie będą chodzić na skargi do komendanta. Może pójdą raz czy dwa, zobaczą, że to nie działa, oleją. Może nagrają wszystko, wyślą wam, zobaczą, że to nie działa. Może oskarżą policjanta i zobaczą, że to też nie działa, to potem wyjadą. I wyjazd oznacza, że nie zapłacą wam więcej, że będzie tam mordownia na tym osiedlu, którego pilnujecie. Więc pomyślcie naprawdę trochę o przyszłości. Trzeba być przyzwoitym człowiekiem dla swojego własnego dobra. To naprawdę sobie samemu robisz krzywdę, panie policjant, panie prokurator, który wypuszczasz bandziorów, a nękasz zwykłych ludzi, panie sędzia, który masz też w dupie te sprawy, które sądzisz, nie czytasz nawet akt. Ludzie wyjadą. To będzie efekt. To jest najgorszy efekt. To jest ostateczny efekt, ale to mają. To jest jedyne narzędzie, które mają, którego im nikt nie zabierze i oni będą mieć spokój, a ty zostaniesz. W takim kraju, jaki zostanie bez tych najlepszych z nas. Ja bym chciał, żeby się ktoś tego naprawdę przestraszył. O, sorry, nie odebrałem, ale niech ktoś jeszcze zadzwonić na sam koniec. Fajnie by było, żeby ktoś to skomentował oprócz mnie.
Kiedyś miałem kompletny strój. Miałem rajstopy, miałem, wiem, te, no, te obsasy miałem, spódniczkę mini miałem, bluzkę miałem, nawet sztuczne cycki miałem, tylko nie stringi.
Nie tylko dla pedałów. www.kontestacja.com.
Podoba mi się to. A teraz coś ładnym głosem.
Raport Martina. Co czwartek o 20 na www.kontestacja.com.
No. No to byłoby tyle na ten temat. Jeżeli macie dalsze komentarze i chcecie coś powiedzieć na ten temat, właśnie to nie był bardzo optymistyczny odcinek, ale był... Wnioski były, nie? Znaczy, nie mówię znowu, że... Nie mówię, że i to jest jedyne rozwiązanie wyjechać, ale mówię, że to jest opcja dla każdego. I mówię, że tak się to skończy. I mówię, że jak ktoś... boi się wyjechać z tego powodu, że uważa to niepatriotyczne, no niech się nie boi, tak naprawdę robi coś dobrego, a nie złego, naprawdę. No jeszcze na koniec, jest, udało się odebrać. Hej, witam.
Dzień dobry, znaczy dobry wieczór. Albo... Wyciszę tylko radio, żeby nie było tego posłuchu. Mhm. Ja tak sobie słucham, już wcześniej chciałem zadzwonić. Mhm. Przyznam, naśmiałem się niesamowicie, więc boję się, żeby nie prychnąć śmiechem, jak przypomnę sobie coś o topolewach i butelkach z wódką lecących albo starym pierniku.
No, no dobra. Znaczy,
nie przedstawiłem się, Michał. I teraz tak, tak słucham sobie, czy jest rozwiązaniem, kiedy ludzie wyjadą. Na pewno dla każdego osobiście będzie to rozwiązanie. Tylko, że ja tak się powiem, że politykom to niewiele da, że oni tak naprawdę, myślę, że też wielu z nich ma plan, że wyjedzie sobie stąd. Nachapie się ile trzeba, też sobie wyjedzie w pewnym momencie.
Zobaczmy. No to oni wyjadą.
Ilu, ale... ilu, ale przyjdą inni, następni. No którzy mają zupełnie taki, taką samą wizję jak oni, będą robić te same buble co oni, nawet i powielać jeszcze gorsze, jeszcze lepsze, no bo widzimy od 20 lat, te pomysły są coraz lepsze po prostu, już teraz...
tak, ale ja właśnie uważam, że dlatego są, bo za mało ludzi wyjeżdża paradoksalnie i...
Myślę, że to nic, że to naprawdę niewiele da, że problem nie jest w politykach, tylko w ludziach, którzy narzekają, płaczą, a i tak zagłosują tą samą bandę, po prostu... Tu jest problem, w mentalności.
To głosowanie? Ale ci ludzie nie mają wyboru. Żadnego. System nie pozwala im mieć wybór. Jest tak skonstruowany, że do władzy się dostają ci, którzy już są.
Stół na przykład i zaprotestowało. Po prostu się wkurzyło. Narzekają o dom, narzekają na weselach, ale kiedy jest jakakolwiek zorganizowana akcja, żeby cokolwiek zrobić, pokazać swoje oburzenie, no... Właśnie teraz nasila się to i historia uczy, że w sytuacjach kryzysowych, no, który idzie niesamowicie, znaczy nie kryzys, tylko te skutki no, kryzysu, no, które, tak. Które trwały już od kilkudziesięciu lat, kiedy one się nasilają, to w sytuacjach kryzysowych dochodzą do głosu naprawdę ideologie skrajne. Tak jak w Niemczech w 30 latach, ja się boję, jak patrzę na te marsze niepodległości, na te wszystkie bojówki, jaka siła dojdzie do głosu, że być może wtedy ja powiem, że wyjeżdżam.
Właśnie tego boję, dokładnie. Tej agresji. To jest dużo gorsza rzecz niż te podatki i inne rzeczy.
To wyjdzie, to przyjdzie po nich, bo oni oczywiście zostawią gruzy, ale kto tymi gruzami będzie się rzucał jeszcze, bo jeszcze będą, bo będą tak czuby, co jeszcze będą się rzucać i gruzami, co zostaną. I teraz pytanie, co zostanie po nich. Teraz ja myślę, że niewiele da politykom, bo oni się cieszą, że wyjeżdżają, bo to jest taki bezrobocie.
Nie cieszą się.
Myślę, że tak naprawdę mają to głęboko w nosie. Dla potrzeb PR-owych w mediach oczywiście mówią, że trzeba coś zrobić, żeby wrócili, a tak naprawdę mają to głęboko w nosie. Mają ciepłą pracę. Ilu polityków byłych, wyjechało za granicę, założyli tam firmy.
Mają, już nie mają ciepłej, bo patrz, co się już dzieje. No, zobacz, jak ty rządzisz i masz cały czas w Warszawie jakieś agresywne bojówki, marsze, no to nie jest ciepła posada. Właśnie o to chodzi, że już coraz mniej powinno być chętnych, żeby w ogóle rządzić, bo atmosfera będzie trudna do rządzenia. Ludzie lubią rządzić bogatym krajem, gdzie można się nażreć na tym stanowisku, ale nie takim, gdzie się wszyscy biją i jest bieda.
Więc ja myślę, że pożytek z tych, co wyjeżdżają, jest taki, że oni wyjeżdżą i zobaczą inny świat. I powiedzą tutaj, tym w Polsce, wiecie, można inaczej żyć. Albo wrócą i powiedzą, nie, chcemy inaczej.
Ale to już było i nie wracają.
No właśnie, to jest ten problem, że chyba nie chcą wracać.
No właśnie, i bardzo dobrze, to nie jest problem. Ja powiem więcej, niech więcej wyjedzie, niech wyjedzie taka masa krytyczna, niech się zrobi z tego, że zrobi się kosmiczne bezrobocie, że nie będzie się dało nie zauważyć, że najlepsi ludzie wyjechali i albo oni wrócą, albo kraj się rozpadnie zwyczajnie. Już nie będzie się dało nic tutaj ratować. Więc no trzeba się skupić na tych ludziach, żeby oni wrócili. A żeby oni wrócą tylko wtedy, kiedy tutaj im się zrobi naprawdę warunki do życia normalne, sensowne.
Ja się boję, że wtedy dojdzie do głosu naprawdę tendencja skrajna. Naprawdę,
no to się nie wróci. No to tym lepiej wyjechać trzeba. No to no, same właśnie, plusy.
Tylko to z tymi, co zostaną, to jest... Nie.
Niech wyjadą, albo nie, jak wierzą w Polskę, no to...
Chodzi, że pochodzę z kraju, nie wiem, Czeczenów jakiś, no kurczę.
Niech wszyscy wyjadą, a właściwie czemu nie? Albo zmądrzeją ci, co rządzą, albo wszyscy wynocha z kraju już, za granicę. Co nam... Nie, co? Czemu nie?
Myślę, że to się nie uda na takim jakiś eksodus. Udało się w Egipcie 2000 lat temu, tam 3000 lat temu, że Żydzi wyszli, ale myślę,
ale masz,
że Polaków
wyszło, tyle wyszło właśnie z Wielkiej Brytanii, emigrowało w ostatnich, powiedzmy, 10 latach właśnie tylu, ilu mniej więcej Żydów wyemigrowało z Egiptu, czyli około 3 miliony. No więc to był eksodus, ale myślę, teraz będzie druga część tego eksodusu, już jest. Właśnie teraz, w tym momencie, to jest eksodus. Młodzi ludzie nie mają szans w Polsce żadnych na pracę już teraz, bo nie da się zakładać firm nowych, nie tworzą się nowe miejsca pracy, bo przedsiębiorcy są tępieni, więc jedyne, co im zostanie, albo żyć z renty babci, albo kraść, albo wyjechać. Wyjadą.
Jestem trochę większym optymistą, że jednak być może gdzieś tam coś trafi do ludzi, to oburzenie jednak zaczną myśleć, że pieniążki nie biorą się z księżyca, że nie można wiecznie pożyczać, że nie można drukować, że gdzieś tam do ludzi mimochodem to jakoś trafi. Może właśnie dzięki takim radiom.
Też my właśnie.
Mamy, ja myślę, że mamy tak naprawdę, nie cenimy tego, bo każdy z nas ma swoich znajomych. Ten Facebook naprawdę ma jakieś dosyć dużą siłę rażenia. Jeżeli dzięki niemu potrafią politycy wygrywać kampanię, to my naprawdę możemy zrobić przynajmniej im czarny PR i gdzieś tam coś mówić, coś głosić. I może za kilka lat, niektórzy wieszczą, że Unia Europejska już zdycha i mam nadzieję, że zdycha jak najszybciej. I że może wtedy pojawi się okna jakaś nisza, że będzie można naprawdę coś zrobić konkretnego. Zobaczymy.
Można
ale
zrobić,
myślę,
wyjechać teraz.
Eksodus nie pomoże.
A co do, pomoże. Musi pomóc, bo nie może nie pomóc.
A co do policji tak naprawdę, to myślę, że też policja ma ten problem. Na czym problem? Po prostu jest jaka jest, ale też
to niech się zmieni.
Okiem policjanta to też wszystko wygląda inaczej, bo prawo jest głupie na tyle, rząd cokolwiek zrobi i będzie miał więcej roboty papierkowej niż to, co poszedł, zrobił to w terenie. To jest
no
jedno.
To, ale patrz, no to się, tak, co, nie da się tego naprawić? Nigdy już?
Właśnie, ja wiem, da się, naprawdę się da, tylko właśnie musi zmienić mentalność ludzka, która wymusi, po prostu wymusi na policję.
Co wymusi? W głosowania, wymusi tylko to, że wyjadą i ci ludzie nie będą mieć pieniędzy.
Nie
będzie ciepłych posad.
Będą dalej głosować na nich.
Bo nie głosują, to już nie będzie nasz problem, my wyjedziemy.
No nie wiem, czy to...
Zmusimy tych ludzi do działania. To jest najlepszy sposób zmuszania ludzi do działania. Tak jak w firmie, jak wychodzą od ciebie konsumenci, klienci, to co? To nie jest skuteczne? To jest skuteczne, bo masz strach w oczach. Albo zbankrutujesz, albo się zmienisz. Bez strachu ludzie w tym kraju nic już nie zrobią. No, ci rządzący, politycy,
no jest,
czy tam...
Jak tak, jak rozmawiamy sobie, myślę, że jest jakaś opcja, tylko że kurczę, no chciałoby się, żeby jednak była lepsza droga.
Na razie trzeba uczyć ludzi tak czy inaczej ekonomii, takich jakichś organizacji, jak się organizować, takich prostych, zwykłych rzeczy związanych z matematyką bardziej, niż flagami. I to robimy, ale Radia Kontestacja można słuchać z każdego miejsca na ziemi.
Jak rozmawiam w pracy, to czasami się czuję jak idiota, kiedy mówię o rzeczach tak oczywistych. Ludzie po prostu nie chcą tego słuchać.
To trochę dziwne, bo to powinieneś czuć, że to oni są idiotami, a nie...
Znaczy ja z mojej strony tak, ale czasami kiedyś... Naprawdę niewielu, jak teraz przyszedł do pracy chłopak, który ma też poglądy liberalne, jak ja się ucieszałem. Jest człowiek, który wie, o czym mówię w ogóle. Że nie musimy jakoś tam sobie... tłumaczyć. A naprawdę, jeżeli jest się człowiek otoczony no, ludźmi niemyślącymi, to zaczyna się zastanawiać, czy to może coś ze mną jest nie tak.
No tym bardziej, żeby wyjechać. Kolejny powód, patrz. Nie, tak naprawdę wszędzie są tacy niemyślący, także nie wiem, czy to pomoże.
Ja wiem. Dobra. Ja wiem. Dobra, już przedłużam. Dziękuję bardzo za głos.
Dzięki. To był Michał. I bardzo dobrze, komentarz na koniec. No dobrze, są różne podejścia. Może, nie wiem, może to nie jest rzeczywiście patriotyczne wyjeżdżać, ale ja uważam, że patriotyzm powinien, jeżeli już jest takie coś, ja nie lubię tego, ale jeżeli już jest takie coś, to powinno być zdefiniowane jako dbanie o ludzi, o dobro ludzi, żywych ludzi, tych, co żyją, tu i teraz. Przede wszystkim ci ludzie powinni być ważniejsi niż flagi, sztandary, symbole, historia nawet. Ci ludzie. Więc to jest dobre dla ludzi, dla wszelkich ludzi, to, że Polak jedzie gdzieś się bogacić. Jedzie ten Polak, wykorzystuje swoje możliwości. Dostaje za to w zamian tyle, ile mu się należy. Więcej, jak najwięcej. Jeżeli Polak jest bogaty, to i Polska jest bogata, bo to jest ta Polska, ten Polak, ten facet, ten człowiek zwykły. A nie to, że... O, sami wiecie już, o co mi chodzi. Dobra, to był raport Martina. Na pewno jeszcze jest dużo tematów do pogadania. Jeżeli ktoś ma komentarz, a nie zdążył zadzwonić, to niech napisze w komentarzu na www.kontestacja.com. To są naprawdę ważne tematy i to jest dosyć ważny moment w historii tego, co się dzieje, bardziej niż do tej pory, bo zbliżamy się do krawędzi, niestety. ZUS będzie bankrutował w niedługim czasie już. Unia Europejska właśnie już częściowo bankrutuje, niektóre kraje. A w Polsce są bardzo skrajne nastroje i nie ma nikt pomysłu na to, jak naprawdę, rzeczywiście tak naprawdę naprawić tą rzeczywistość polską, system prawny, mentalność ludzi. Mówię o tych głównych grupach, które są na scenie politycznej. Nikt się tym nawet nie zajmuje. O trotylach się gada. A w międzyczasie wyjeżdżają przedsiębiorcy, ci, którzy mają pasję, robią coś, dają miejsce pracy innym, jak ten facet, który dużo klął dzisiaj, wyjeżdża. Niech wyjeżdża. No, gratuluję mu, że tyle wytrzymał i szczęścia mu życzę na przyszłość. No i też wyjadę w końcu, jeżeli nie dam rady już inaczej, bo naprawdę, to jest ostateczność, to jest skuteczne, bardzo skuteczne wyjeżdżanie, ale zdaję sobie sprawę, jakie to jest stresujące i to powinna być ostateczność, ale myślę, że dożyliśmy czasów, kiedy zaczynamy nie mieć wyboru po prostu i to już jest jedyna ostateczność. I gdybym ja dzisiaj miał 18 lat, to bym był naprawdę sfrustrowany, nie wiedziałbym, co zrobić, nie szedłbym na studia, bo nic nie dają już, pracy nie ma skąd wziąć naprawdę. Co bym robił? Wyjechałbym na bank, bo nie miał innego wyjścia bym już. No, tak mi się wydaje. Zresztą nie wiem, trudno mi się wczuć. Okej, będzie temat, będą jeszcze tematy za tydzień. Raport Martina będzie może o tym, a może o czym innym. Komentujcie na stronie www.kontestacja.com i o tych grach, co ja mówiłem na koniec, to poważnie mówię, robię takie gry narodowe, typu ryzykowna gra na przykład będzie, że będziesz musiał odkryć Żyda. Wiesz, oni będą na Polskę szli, a to muszę odkryć, który jest Żydem, a który nie. I to, że leci samolot na wschód i nie wiem, czy to fajne gry, ale zanim zrobię tą porządną przygodówkę, o której tutaj mówiłem wcześniej, to sobie takie małe duperelki. Jak ktoś chce pomóc, potrzebuje głosów do nagrania, niech napisze poważnie. No nie trzeba mieć mikrofon, umieć nagrywać te głosy, ja tu tam spis. I... Oczywiście to jest dla ludzi, którzy mają dystans. Nie boją się śmiać. I nie boję się, że przyjdzie ABW o 6 rano. Jesteś jakiś straszny ten strach przed ABW w Polsce. Dobra. Dobranoc. Wspierajcie Radio Kontestacja, bo bez pierania nie będzie radiokontestacja, a naprawdę jest bardzo potrzebne teraz, żeby było radiokontestacja. Bo sami widzicie, coraz mniej takich wysepek, gdzie można chociażby porozmawiać z innymi, bez słyszenia, że jesteś prowokator, Żyd, gówniarz, za stary, za młody, nie gadamy z tobą, bo jesteś z PiSu albo z Wyborczej. No tu można, ciągle jeszcze, można, to będzie taka oaza i wyspa. Póki ja mam jeszcze zdrowe, jakieś zostało mi trochę mózgu, dystansu, poczucia humoru, to jestem gwarantem tego, że radiokontestacja będzie cały czas takie, taką wyspą luzu, którego brakuje strasznie w Polsce. I tu będzie można rozmawiać, będziemy chcieli słuchać, każdego odbieramy, każdego, kto zadzwoni. Więc wspierajcie to radio. Ważna rzecz, poważnie mówię. Dobranoc!
Albert! Wychodzimy!
W górę serca, socjal dla wszystkich, w górę serca, socjal dla wszystkich, darmowa edukacja oraz zasiłki, darmowa edukacja oraz zasiłki dla wszystkich. Skąd się pierdolić?
www.kontestacja.com